Dzień dobry, witamy serdecznie na Nadgryzionych 432, nagrywanych gdzieś w sierpniu, 25 sierpnia dziś jest. Dzień dobry, cześć Tomasie.
Cześć.
Tomas się spił w środę i nic nie spał zupełnie, pijany był tak mocno, że nic nie pamięta i ponoć na czacie piszą, że był w Urzędzie Stanu Cywilnego, wziął ślub i też nic o tym nie wie, więc je będzie dzisiaj grubo.
Jak zwykle nie wie, o czym Wojtek gada, ale faktycznie mało spałem.
Dobrze, to z czatu tak szybko. Maciek się pochwalił, że robi rewatch Fundacji przed drugim sezonem. My rozmawialiśmy o Fundacji w zeszłym odcinku. Czy ty, Tomasie, będziesz robił rewatch pierwszego sezonu?
Trochę bym chciał, bo tam było dużo wątków, nie wszystko pamiętam, a jednocześnie to było takie widowisko, że chętnie bym sobie powtórzył.
No, mnie też kusi. A tam jest taki hardcore, tak?
No, tylko... Za dużo jest jeszcze rzeczy, których nie zobaczyłem i nie wiem, czy znajdę na to wszystko czas.
No ja też nie wiem, czy to obejrzę. Dobrze, zacznijmy tutaj od follow-upu. Mamy od Maćka follow-up. Zaraziliście mnie BG3, czyli Baldur's Gate 3. Zakupuję, choć od wieków już nie grałem. A w sprawie Wiedźmina ma jak Tomas, czyli trzeci sezon odpuścił po dwóch odcinkach. Moja luba ciągnęła do końca. I co tu jeszcze napisał? Co do wydań, czy wyzwań, wydań, to jest jedyne, jakie mi podeszło, to audiobook. A, raczej słuchowisko wydane przez Supernova i Phonopolis, że ma na płytach.
Tak, o tym słuchowisku usłyszałem kilka razy i to jest mój plan na Wiedźmina. Nie zwykły audiobook, tylko słuchowisko.
A to słuchowisko to jest jakaś wszystkie książki, czy jakaś wybrana, czy jak to jest?
Chyba wszystko. Chyba wszystko razem z opowiadaniami. Saga i opowiadania.
Ja bardzo lubię Wiedźmina, szczególnie pierwsze cztery książki. Piąta książka jest dla mnie strasznie męcząca. Ta Wieża Mewy chyba jest ostatni tytuł. To po prostu mnie tak męczy. Ta końcówka... już patrzę. Nie. Wieża Jaskółki jest jeszcze okej. Okay, przepraszam. Czy to jest Pani Jeziora. The Lady Lake, Pani Jeziora. Nie jestem w stanie tego przebrnąć. No dobra, przypomnę, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy. Są zbiory opowiadań, to jest Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie. I potem jest Saga, czyli Krew Elfów, Czas Pogardy, Chrzest Ognia, Wieże Jaskółki, Panie Jeziora. Panie Jeziora jest masakra. Okej, okay, tyle. Tyle się chodzi o to, ale Baldur's Gate właśnie, słuchaj. Wbiłem kolejnych parę godzin. Niestety mnie nie było przez kilka dni w domu, więc nie grałem cały czas w Baldursa. Gdybym był, to bym grał cały czas, ale nie było mnie, więc nie grałem. I tak trochę żałuję. Ale tylko trochę, bo byłem w fajnym miejscu. Co ja mogę powiedzieć o tym wszystkim?
W jakim jesteś akcie? W pierwszym czy
jestem
dalej?
W pierwszym cały czas. Już mam 30 parę godzin, 36 chyba. Jestem w pierwszym akcie. I co? W zasadzie dokańczam jakieś takie pierdoły, wiesz? Jest dużo takich pierdół, jakieś boczne sidequesty, jakieś tego typu rzeczy. Jest dużo latania, dużo biegania po prostu w miejscach, w których już byłem. Zajmuje to dużo czasu. Potem mam jakieś takie głupie sytuacje, że gdzieś tam wejdę, jakaś pułapka jest, wiesz, stracę, cała ekipa straci połowę HP, więc zamiast marnować te healing potions i short rest jest za krótki, no to idę do kampu jeszcze sobie przespać, wiesz, jakieś takie rzeczy. Taki waste of time po prostu. Więc tak mi to idzie. Jestem w tej chwili w Underdarku już.
No ale dużo z tego nie musisz robić, bo możesz się skupić na questie głównym.
No mogę, ale jakby chcę to robić, tak? Bo to fajne jest. Także jestem na tym. Jestem w tej chwili w Underdarku. Zrobiłem jakiegoś questa, że mam jakąś super broń. Astarion ją dostał. No i nic, na razie lecimy dalej. Wszystkich już zdevelopowałem do piątego poziomu. Wszyscy są na piątym. Chyba to wszystko.
Maksymalnie chyba 12 poziomów.
Tak, jest chyba maksymalnie 12. Już widziałem, że jest sporo nieoficjalnych modów do gry. Łącznie z cheatami takie, że nie będziesz przeciążony nigdy. O, to pamiętam w Diablo jak pierwszy raz. Ja grałem po angielsku w Diablo i mój kolega miał polską wersję. I właśnie, jestem przeciążony.
Ja bardzo lubiłem polską wersję.
Jak słyszałem już 50 raz, jestem przeciążony, bo cały czas byłem przeciążony, to już mnie szlak trafiał po prostu. Ale to było fajne. Słuchaj, strasznie mi się podoba, wiesz? jest naprawdę wciągające. Jestem ciekaw, jestem już, nie skończyłem jeszcze, a jestem cały czas myślę o tym, co będzie, jak będę przechodził jako inna postać. Już mnie to ciekawi po prostu, bo wiesz, widzę, tutaj jestem taki goody, kurczę, paladyn, wiesz, tutaj muszę, a no dobra, ciebie nie zabiję. Och, najsłynniejszy panie, proszę, coś tam, wiesz, jestem taki, tego, a będę jakimś takim złym hamem wkrótce. Zobaczymy, jak pójdzie. No i ciekaw jestem, w ogóle tam gdzieś opublikowali właśnie najważniejsze ficy, które trzeba używać i jakieś takie najsensowniejsze buildy są dostępne.
Ficy? Czym są ficy?
Fic to są takie, co dwa poziomy się dostaje. Chyba co dwa, czy nie, co cztery. Dobra, inaczej, na czwartym się dostaje pierwszego fic. To jest tak, że masz taką listę długą rzeczy i możesz coś sobie wybrać. Na przykład dwa punkty...
No, tak jakby atuty.
No, ale tam są takie, tam są różne, tam możesz jakieś czarce wybrać, możesz wybrać sobie na przykład dwa punkty do tych twoich współczynników, nie wiem jak one się nazywają teraz, strength, charisma i tak dalej,
atrybuty.
Dexterity, atrybuty. Attribute. No to wybrałem, bo to było najsensowniejsze. Bo ja tego nie do końca rozumiem, ale to jest tak, że jak masz powiedzmy constitution, tak? Za co dostajesz zdrowie, to...
Co to jest? To jest jakiś czar, czy co?
C-O-N, constitution. To ile masz HP? Strength, siła, dexterity. Wiesz, o czym mówię?
No, jeszcze w żadnym RPG-u nie słyszałem, żeby się to tak nazwali, okej.
Okay. A jak to się nazywa?
Nie wiem, kondycja albo...
Strength, dex, con.
Chyba kondycja zazwyczaj.
Dobra, tak jak tutaj to jest lineage, nie wiem, co jest lineage. Okej. Okay. Dobra, patrzę się na D&D 5e, czyli jest strength, dexterity, intelligence, charisma, constitution, athletics, perception i wisdom. Na przykład athletics i perception nie były nigdy w Diablo, ale constitution tam jest, tylko to się może jakoś inaczej nazywa. Ale con to jest standard, to jakby to we wszystkim jest. Anyway, i możesz mieć siłą rzeczy, jak tam dodajesz sobie punktów, przykładowo możesz mieć 12 punktów życia, albo powiedzmy siłę, tak? Albo możesz mieć 13, czyli parzystą i nieparzystą. To ponoć jak masz nieparzystą, to nic z tego tytułu nie masz. Jakby nic się nie wzrasta. A jak masz parzystą, to tam ci na przykład, nie wiem, armor class wzrośnie, tak?
To jest najgorsza rzecz w hack and slashach i w RPGach, te ukryte progi, o których nie wiadomo.
No to tu jest ponoć tak, że wiadomo, że ukryty próg jest, dobrze jest mieć parzystą liczbę, nieparzystą źle. Ja miałem nieparzyste na dwóch moich głównych. Nie pamiętam, co jest u paladyna głównego, charyzma chyba i coś jeszcze, nie wiem co. To po jednym punkciku dałem tam, żeby mieć parzyste właśnie. No, tyle. Na razie jestem w Underdarku, czyli jakby już jestem ten, ale słuchaj, ale tam można się dostać, tam gdzie idę teraz, można się dostać Underdarkiem, albo można się dostać górami, a ja poszedłem Underdarkiem i tak właśnie się teraz zastanawiam, czy powinien pójść jeszcze górami później, żeby było ciekawie, czy drugą postacią dopiero jak będę szedł.
No, ja myślę, że drugą.
Dobra, tyle jeśli chodzi o Baldur's Gate 3. Rewelacja gra. Problem z tym jest taki, że chcę latać, muszę jeszcze trochę popracować i chcę Baldursa robić i już brakuje mi czasu na wszystkie trzy rzeczy niestety. Chyba trzeba z pracy zrezygnować. To byłoby najrozsądniejsze. Dobrze. Adobe. Mam plan foto, czy jak on się nazywa, photography plan i go skancelowałem, słuchaj. I ponoć jak go skanceluję, to natychmiast ktoś się do ciebie za Adobe odzywa i ci proponuje lepszą cenę, bylebyś nie kancelował.
A to ja o tym nie słyszałem nigdy. Za to słyszałem, że jak powiesz na czacie, że chcesz skancelować, to wtedy tak jest.
No to
wtedy oni ci oferują lepszą cenę.
To ja nie dostałem lepszej ceny, ale skancelowałem sobie. Ale ceny nie dostałem propozycji. Miesiąc jeszcze mam ważny.
Ale wrócisz. No bo jak żyć bez Lightrooma?
No wrócę, bo jak żyć bez Lightrooma, ale... Ale nie, wiesz co, wyczytałem na internecie, że wystarczy skancelować i od razu się do ciebie na maile odzywają. No. Ale się nie odzywali, więc może jeszcze, wiesz, jeszcze miesiąc mam ważne. Nie potrzebuję na razie, także mogę parę dni bez niego przeżyć w razie czego. Dobrze, tyle jeśli chodzi o follow-up. Czas na newsy. Spark w setup.
Mój ulubiony program pocztowy. ale dopiero w tej wersji 2.0, która jest od kilku miesięcy, no gadaliśmy kiedyś o niej. Ja o niej gadałem, jak to była nowość i wtedy podawałem takie swoje pierwsze wrażenia, że bardzo mi się podoba Smart Inbox, czyli że osobno są notyfikacje, osobno są newslettery, osobno ten główny inbox. I po tych wszystkich miesiącach używania go, to mogę w pełni potwierdzić, że to wszystko to jest dla mnie super zaleta i na tyle mi to uprzyjemnia korzystanie ze Sparka, że nie chciałbym korzystać z innego programu pocztowego. Tylko że Spark ma wersję darmową i płatną. I tak naprawdę ta darmowa, większość rzeczy mi w niej wystarcza. Ale ostatnio dodali kilka fajnych nowości, na przykład asystenta AI. No i tam w pakiecie masz jakiś, oni to nazywają energią, jakąś energię do wykorzystania na tego asystenta, no i ewentualnie możesz dokupić więcej. No i te wszystkie funkcje premium typu oznaczanie jakichś odbiorców jako projekt priorytetowy i tak dalej. To teraz Spark trafił do setupa, więc te wszystkie funkcje premium są tak jakby gratis dla nas. W sensie, no ja mam setupa dla innych programów kupionego, więc od razu odinstalowałem tą wersję, którą miałem i zainstalowałem wersję setupową. I po odinstalowaniu musiałem jeszcze raz wpisać mojego maila i dodać moje skrzynki pocztowe, ale w Sparku jest o tyle fajnie, że jak podasz swojego tak jakby jednego głównego maila, to on do niego ma przypisane wszystkie ustawienia, czyli automatycznie później importuje wszystkie pozostałe konta pocztowe, więc nie musisz ręcznie dodawać.
A loginy musisz się logować do tych nowych kont znowu?
No właśnie nie, tylko do tego głównego.
No dobra.
I
to jeżeli, jeżeli się nie musisz logować ponownie, to to jest bardzo złe.
Dlaczego?
To znaczy, że on gdzieś trzyma te dane. Pytanie, w jakiej formie i co trzyma? Loginy.
No, być może, no ale od tego mam szyfrowanie. Nie wiem, jak to rozwiązali.
No wiesz, na pytanie, czy oni szyfrują i jak szyfrują i co szyfrują i czy to jest jakiś na zasadzie jakiegoś tokena, czy to są informacje loginowe, konkretnie przytrzymuje ci login i hasło, to jestem bardzo
ciekawy.
Nie
wiem, ale Google ma tą swoją metodę, te tokeny, czy jak to się to nazywa i chyba AirMail też tak działał, tak mi się coś kojarzy. W każdym razie, była jedna wada Sparka, która mnie doprowadzała do szału. I to był jego system aktualizacji, który co chwilę chciał, żebym go aktualizował, ale tak naprawdę co chwilę. Zaznaczanie opcji, żebym mi instalował automatycznie, nic nie dawało. W pewnym momencie była też wadliwa wersja Sparka, która sprawiała, że nie dało się go automatycznie zupdate'ować, no ale wtedy ściągnąłem go ręcznie ze strony, tak jak radzili, zainstalowałem od nowa i później te aktualizacje miały działać. U mnie one nigdy nie działały. Więc dla mnie jedną z największych
zalet... On ze Sparkla nie korzysta? Z tego takiego natywnego Sparkla, co wszystkie aplikacje jakby się update'ują makowe?
Nie. Niestety ostatnio zauważyłem, że dużo aplikacji z tego nie korzysta. Na przykład Topaz, Photo AI i te wszystkie rzeczy Topaza, to on nie aktualizuje programu tak jakby w całości, tylko ten model AI-owy, ten plik z machine learningu. I to wszystko trzeba robić ręcznie. I jest to irytujące i dużo programów tak ma.
No. Ja bym do nich zgłaszał, żeby to jest autentycznie, już jestem tak leniwy w tej chwili, że to jest dla mnie dyskwalifikacja.
Tak, bo czasami jest tak, że znaczy zawsze jest tak, że oni mają te aktualizacje Topaza co tydzień, więc naprawdę często się to robi, a jednocześnie te aktualizacje potrafią wynieść całkiem dużo, więc jak już widzę, że jest ta aktualizacja, to jest taka aktualizacja, której nie skipuję, tylko którą instaluję za każdym razem. No ale z racji tego, że Spark jest teraz w setupie, to setup ma swój system aktualizacji, więc no jeszcze nie wiem, bo jest to zbyt nowe, ale jeśli ten Spark będzie działał tak jak każdy inny program w setupie, to znaczy, że już tego okna o aktualizacji nie zobaczę nigdy więcej i że to się wszystko będzie już robiło w tle. Więc ważniejsze dla mnie niż funkcje premium jest to, że on się teraz będzie fajnie w tle aktualizował. No a z funkcji premium to te AI-owe może się przydają, czyli streszczanie maili, podsumowywanie, rozwijanie. I widziałem, że w opcjach można wybrać, czy preferujemy krótkie formy tekstowe, średnie czy długie. No to ja będę używał na pewno krótkich albo średnich, żeby nie lać wody. Przy czym ja mam też tego AI-a wbudowanego w pop-upa, w klip, moment, jak to się nazywa? Pop-clip? Chyba pop-clip.
Tak.
Który też jest w setupie. I tam mam przypisane to polerowanie tekstu i podsumowywanie tekstu. Więc tak naprawdę korzystam z tego. No i w Sparku też to mogłem robić wcześniej. No ale teraz, jeśli ktoś nie ma czegoś takiego zainstalowanego, no to ma wbudowane w aplikację, więc fajnie.
Dobra. Ja mam do ciebie pytanie, bo tutaj jest taka ciekawa rzecz. Oni tutaj mają, czy oni mają jakieś własne, bo to jest Readle w tej chwili. Sparka kupił Readle z tego, co widzę.
Ci od RSS-ów, prawda? Tych znanych. Czy to nie oni?
Oni robią... Nie, to chyba nie. Readle robi takie aplikacje jak Scanner Pro, którego bardzo lubię. I PDF Experta, jakieś tam inne różne aplikacje.
No dobra. Dobra. Nie, myślałem, że oni też zrobili jakiegoś RSS, ale to faktycznie nie oni. A, Document jest od nich. Ta aplikacja, tak, tak. Bez której kiedyś na iPadzie nie dało się funkcjonować. Tak. Kalendarz też, to z Kalendarza też korzystam. Wow, to ja korzystam. Okej, to z czterech aplikacji od nich korzystam.
Okej, okay, dobrze. To ja doczytałem coś. Read and Send Email. Dla serwisów takich jak Gmail, Outlook and Yahoo stosują token. To mówi, że nie mamy twojego hasła. Możesz cofnąć token, kiedy chcesz. I tam jest jakiś link, do którego, gdzie to można zrobić. I to jest na... A, to się robi na tym, na koncie Google w Permissions. Tam, gdzie masz te wszystkie pozwolenia. Ale wiesz, dlaczego mnie to martwi trochę, bo... Tomas? Bo wyobraź sobie, że ktoś ci schakuje, wiesz, do tego twojego głównego konta, którykolwiek by nie było, hasło i login, i ma dostęp do wszystkich twoich kont teoretycznie, tak? Przez Sparka.
No tak, ale u mnie to jest też 2FA, więc no jeśli to przejmie, to tak naprawdę przejmie wszystko, więc tak czy tak, ma, no jak ktoś ma twojego maila głównego, to ma wszystko tak naprawdę. To sobie resetuje hasło, żeby wszystkim.
Ja zakładam, że wiedzą, co robią, mam nadzieję przynajmniej, ale to takie jest martwiące. Na przykład gdybym iClouda się łączył, widzisz, to jest to. Login, iCloud cały twój login do iClouda, czyli tam, nie wiem, tomas@icloud.com, tak, i hasło do tego. To jest... prawie tak ważne jak twoje konto bankowe. Mhm. Bo bez tego, jak to tracisz, to ci szlak trafia wszystko, tak? I dlatego ja nigdzie się tym nie loguję. Nigdy przez żaden serwis, żadne... Jakbym miał jakąś aplikację, na przykład właśnie takiego Sparka, że wspierałby iCloud Maila, to bym w życiu się tam nie zalogował przez iCloud Maila. Przynajmniej nie dane mi do logowania. Gdyby był jakiś tam inny sposób, to jeszcze prędzej, tak? No. Dobrze. Tyle, jeśli chodzi o Sparka w takim razie. Okej, okay, mamy coś o AI i próbowałem tą stronę otworzyć, powiem ci, ale nie ładuje mi CSS-a z jakiegoś powodu i więc nie jestem w stanie w ogóle ogarnąć, co jest na tej stronie. Mam po prostu taki, wiesz, plain text.
Okej. Okay. Znaczy, wiesz, to jest strona medyczna, więc ona tak naprawdę z CSS-em i bez CSS-a i tak wygląda równie paskudnie, więc tam wiele się nie zmienia. To jest taka tylko ciekawostka, że jest nowa metoda na ocenianie naszego wieku i bazuje na AI, które ocenia RTG klatki piersiowej. I generalnie ocenianie naszego wieku takiego prawdziwego i takiego jakby w jakim jest nasz organizm, biorąc pod uwagę to, jak się odżywiamy i tak dalej. Nie wiem, to się chyba nazywa bieg... Nie wiem, jest wiek biologiczny i wiek jeszcze jakiś tam. I teraz nie pamiętam, jakie było te określenie. W każdym razie jest kilka metod na analizowanie tego wieku, chyba takie trzy podstawowe, ale no, czym więcej tego będziemy mieć, tym więcej... Znaczy jest to nam bardzo potrzebne do tego, żeby na przykład zmieniamy dietę i chcemy sprawdzić, czy to wpływa w jakiś sposób pozytywnie na nasze zdrowie, czy nie. Albo robimy ćwiczenia i nie wiem, bardzo dużo biegamy, to w jaki sposób to odmłodziło nasz organizm. No i do tej pory to wszystko jest dość drogie. Z tego co wiem, nadchodzi jakieś rozwiązanie, które ma być przeznaczone dla normalnych ludzi i być dużo tańsze, ale jeszcze jesteśmy lata od tego. Więc każde kolejne rozwiązanie tego typu jest bardzo, bardzo potrzebne. No i to jest pierwszy raz, kiedy się wykorzystuje AI w czymś takim. Więc duży, no widać, jaki potencjał nam to daje. Więc to tylko tak jako ciekawostka. A i skuteczność tego oceniania tego wieku jest, no właśnie, jak ona była? Blisko 100%, prawda? 99%, czy jakoś tak. 95-99%. Więc bardzo, bardzo dokładnie ocenia.
Nie wiem, czy ja bym chciał, żeby mnie oceniał. Dobra.
No ale jest to przydatna informacja, nie? W sensie wiesz, że warto coś zmienić. Albo jak coś zmieniłeś w życiu, to widzisz, jaki to miał na ciebie wpływ, tak realnie. I jest to też motywator. W sensie zmieniasz coś w życiu, widzisz, że faktycznie twoje ciało odmłodniało, więc chcecie robić kolejne rzeczy, żeby je jeszcze bardziej poprawić.
Dobrze, toaleta AI.
To też tak krótko w formie ciekawostki, ale na tyle tak bardzo mi się to przewijało przez social media, że chyba to jest temat, który wywołał trochę zamieszania i to jest coś w rodzaju robota przeznaczonego do czyszczenia toalet publicznych, bo generalnie mówi się tak, że jednak te prace podstawowe, to one jednak przetrwają, jednak artyści będą mieli przewalone, ale te prace podstawowe, hydraulik, czyszczenie kiblów, to jednak z nami zostanie na długo, czyli odwrotnie niż myśleliśmy. No i pojawił się ten robot, który pokazuje, że tak naprawdę dzisiaj już można by ogarnąć te czynności w pełni zautomatyzowanie. I on wygląda trochę jak taki... To jest robot na kółkach. On nie chodzi, więc tam gdyby były schody, to średnio. Ale jest to robot, który ma takie ramię, które ma wymienne końcówki, więc zakłada sobie jedną końcówkę do otworzenia drzwi, inną końcówkę do spryskania toalety, jeszcze inną końcówkę do wytarcia podłogi z tego wszystkiego. No i tam ogarnia sobie w kilka minut wszystko i jest posprzątane, później jedzie dalej. Jest to oparte o AI, to znaczy nie ma żadnego człowieka, który by tym sterował, tylko po prostu robot jest zautomatyzowany. Wcześniej się go uczy na wirtualnej przestrzeni, a później się go wypuszcza do realnego świata, no i zastępuje sprzątaczkę. Tyle.
Wyobraź sobie teraz, że Boston Dynamics, któryś z tych robotów Boston Dynamics, czy to te, to wiesz, tam mają kilka ich, tak, te schodzące, skaczące są. Jest ten taki psiako-kot, nie wiem, co to jest. To chyba jak kot się zachowuje i coś tam jeszcze mają. Także to wyobraź sobie, że jeden z tych po prostu by sprzątał toalety.
No, tak.
To by przynajmniej nie, łatwiej by było niż temu. Tam był taki klocek na czterech kółkach. O, wiesz, co mi to mi przypomina? Już wiem, co mi to przypomina. Pamiętasz, w Gwiezdnych Wojnach byli ci Javas, te takie małe w takich kapturach z oczami, tylko co kradły wszystko, co się dało i potem sprzedawały. Naprawiały,
tak, oni się poruszali takimi pojazdami.
No to mi przypomina ten ich pojazd, tylko że w mniejszej formie. No.
Tak, no bo ten pojazd to jest tak typowo pod miejsca publiczne zrobione. Jakieś centrum handlowe, hotele, które mają też publiczne toalety albo po prostu mnóstwo pokojów, to raczej nikt tego nie kupi po to, żeby posprzątać jedną toaletę. To ma za zadanie sprzątać po prostu 24 godziny na dobę z przerwami na ładowanie i wymianę tych płynów.
Dobrze, to teraz... taki krótki, to będzie newsowe trochę. The Wonderful Story of Henry Sugar. To głównie dla ciebie jest informacja. I dla wszystkich innych, którzy mają Netflixa. To jest tytuł książki Roalda Dahla. Ja czytałem tego autora, jak byłem gówniarzem w ogóle. Roald Dahl. Nie pamiętam zupełnie, szybko sprawdzę jego bibliografię, co on tam takiego stworzył, co ja mogę pamiętać. Ale jest jego adaptacja, to znaczy on napisał książkę i Wes Anderson zrobił adaptację tej książki. 39 minut trwa, więc bardzo krótko, to jest krótkie opowiadanie i adaptacja też jest krótka, 39 minut trwa. Tytuł jest The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson, Benedict Cumberbatch, znacie go zapewne z wielu filmów, w tym nawet z Marvela, i Ralph Fiennes, czyli Voldemort albo M z Bondów. Też bardzo znany aktor. I tyle. 27 jest premiera. Czekaj, października. 27 na Netflixie. Nie wiem, czy w Polsce jest tego dnia, ale może.
I persona nam wspomniała o elektrycznych owcach. A nie, dobra. Ja teraz pomyślałem o czymś innym. Pomyślałem o takiej serii filmików na Prime. Dobra, to nic. Nie było tematu.
Próbuję tego Roalda Dahla znaleźć. Nie mogę znaleźć jego bibliografii. O, dobra, okej, bo jest osobny. W ogóle ma na tyle bogatą, że zrobili na Wikipedii osobny wpis na ten temat. Dobra, tak, żeby daleko nie lecieć. Już oczywiście. Zapomniałem, że to też napisał. The Gremlins, Gremliny wszyscy znają. Charlie and the Chocolate Factory, znacie. Fantastic Mr. Fox być może znacie, to są wszystko bardzo stare. Charlie and the Great Glass Elevator to jest 70. wszystko lata, czy 60. nawet. The Twits 80. to pamiętam. The BFG, The Big Friendly Giant 82. rok. Bardzo stare rzeczy. I miał właśnie to krótkie opowiadanie The Wonderful Story of Henry Sugar. Fajny tytuł w ogóle książki był, bo And Six More. Pisał jeszcze coś tutaj, Only Live Twice, The Chitty Chitty Bang Bang, Willy Wonka, to wiele innych ma jeszcze tego. Tu jakieś adaptacje są, widzę, wiersze i tak dalej, i tak dalej. Sporo tego jest. Pamiętam go prawdopodobnie najlepiej właśnie z Charlie and the Chocolate Factory, z książki. No, tyle. Tyle, jeśli chodzi o Roalda Dahla. Następna osoba trochę mniej elokwentna, o której chciałbym porozmawiać, to jest Elon Musk. Mianowicie na New Yorkerze pojawił się rewelacyjny profil Elona, napisany przez, nie pamiętam kogo w tej chwili, Ronana Farrowa. I jest bardzo długi, jest o jego związkach z Pentagonem, o jego związkach z Putinem i tak dalej, i tak dalej. Warto przeczytać, żeby trochę mieć szersze pojęcie o tym, jaki to jest człowiek. I no i tyle. Nie chcę o tym rozmawiać, ale jest to ciut przerażające, że taka osoba przez ten internet, tak, ma taką władzę nad Ukrainą, gdzie już tą władzę wykorzystał. Bo, no dobra, to krótko. To powiem o tej sytuacji. Ukraina przeprowadzała na Rosjan, czyli jakby odbijali swoje tereny i Musk im wyłączył internet. I stracili całą komunikację między oddziałami. Na szczęście się wycofali z tego, co tam doczytałem, i nie mieli zbyt dużych strat. Ale to taki trochę, wiesz, nieładnie, tak? No, więc tego typu jaja są. Poczytajcie, warto. Adam się pyta o nazwę książki. Nazwa książki była The Wonderful Story of Henry Sugar. Wkleję ją na czat, żebyś mógł sobie zobaczyć. Dobrze. Następny temat. To jest twój. Tak? Nie, to nie jest mój, to jest twój. To jest mój, przepraszam, nie twój, mój. High Performance Speech Neuroprosthesis. Jeśli to dobrze wymówiłem. Chyba, że jest prothesis. W każdym razie zaczynają wykorzystywać już właśnie, to będzie ciekawe. Nie będę się zagłębiał tutaj w szczegóły, ale
No, tu szczegółów jest tyle, że o tym by chyba osobny odcinek trzeba zrobić.
Tak.
Duży artykuł.
Tak. Postępy w medycynie, jeśli chodzi w tej chwili, zaczynają być naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które potrafią ludziom, nie wiem, które na przykład, które nie potrafią z jakiegoś tam powodu straciły mowę odzyskać, albo jakieś urządzenia, które jakiś implant, który właśnie zamienia myśli na słowa, i tego jest coraz więcej. Podlinkuję tutaj jeden z artykułów właśnie na temat mowy. I to jest fascynujące, co zaczyna się dziać, jeśli chodzi o wykorzystanie komputerów, o miniaturyzację. I tak nie tyle chciałem o tym tutaj rozmawiać, konkretnie o tym, tylko bardziej ogólnie właśnie o tym, czego możemy się rzeczywiście spodziewać w przyszłości. Bo to może być bardzo ciekawe, bo tutaj, wiesz, jakby w tej chwili jest walka z problemami u ludzi, tak? Czyli leczenie, jeżeli ktoś nie potrafi mówić albo ma jakiś tam speech impediment, nie wiem, jak to po polsku jest, jakąś tam wadę wymowy na przykład, to będzie go korygowało, czy ktoś właśnie nie potrafi mówić z takiego czy innego powodu i jest jakiś tam chip, implant, który mu konwertuje jego myśli właśnie na to, żeby mógł rozmawiać. Możliwości tutaj są niesamowite, bo zaczynasz chodzić w temat dla wszystkich. Tłumaczenia, tak? Albo rozumienia innych języków. Gdzie masz jakiś implant, który ci po prostu na bieżąco będzie tłumaczył. To są w filmach, już jest od dekad. tego typu urządzenia są, ale teraz to zaczyna być możliwe przy takich właśnie tych jest large language models,
LLM-y. Dużych modelach. Tak. Tak.
I to zaczyna być bardzo ciekawe. To, co się będzie, to wiesz, w zasadzie zaczynamy być tutaj ograniczeni, bo zaczynamy wchodzić w temat, to jest początek tej drogi, gdzie zaczynamy być ograniczeni przez naszą wyobraźnię, a nie przez to, co się da zrobić. Bo to już naprawdę będzie zaraz kosmos. Będzie kwestia podłączenia, jak to podłączyć i jak to zasilić tak naprawdę. To będą dwie najważniejsze rzeczy. No, to jestem strasznie ciekawy, co dalej z tego wyniknie. Podlinkuję tutaj jeden temat, tam jest w bocznym pasku, jak tą stronę sobie otworzyć. Będzie więcej takich powiązanych tematów z tym. Bardzo, bardzo ciekawy artykuł.
W ostatnich latach też bardzo się zapowiadało, że będzie wykorzystywane te odczytywanie fal mózgowych do gier. Valve bardzo mocno cisnęło w technologię taką, gdzie zakładasz na głowę sensory i dzięki temu gra wie, że na przykład jesteś słabo przestraszony, no aż grasz w horror, więc teraz ci podkręcimy tutaj napięcie, a później jest już dla ciebie za dużo akcji, więc spowolnimy. Oczywiście to były takie plany na przyszłość. Póki co to działało na zasadzie włącz-wyłącz, czyli widziałeś kosmita, mogłeś pomyśleć o rozsadzeniu jego głowy i wtedy w tyle działał taki przełącznik, który po prostu działał jak naciśnięcie spustu. No ale zapowiadało się, że to byłoby rewelacyjne na zintegrowanie z headsetami VR-owymi, no bo i tak je zakładamy na głowę, więc nic nie szkodzi, żeby tam ten sensor od razu był i żeby gry VR-owe z tego korzystały. Ostatecznie, z tego co wiem, to Valve rozwijało to kilka lat i chyba ten pomysł zarzucili albo przenieśli do jakiejś zewnętrznej firmy, w której chyba też ten właściciel ma jakieś udziały. Gabe Newell, czy jak on się nazywa? Natomiast ja już tego tematu w ogóle nie śledziłem, ale po pierwsze zapowiadało się to świetnie do testowania, żeby testerzy podczas beta testów mieli to pozakładane i wtedy deweloperzy wiedzieli dokładnie, w których miejscach jakie zmiany mają wprowadzić. No i jako dalszy etap właśnie po to, żebyśmy to mieli podczas rozrywki. No a to, co mówiłeś wcześniej o ulepszaniu ludzi z niepełnosprawnościami, no to też na przykład tylko to już niekoniecznie fale mózgowe, ale fale mózgowe to byłby kolejny etap. Wszelkie protezy są sterowane impulsami elektronicznymi. No i teraz jest tak, że te impulsy są odczytywane z miejsca, gdzie jest ten kikut, gdzie jest odcięta ręka na przykład. No i to przechodzi dalej. Ale te protezy no, są coraz dokładniejsze, ale tam jeszcze jest pole do poprawy. No i gdybyśmy mieli takie perfekcyjne sterowanie te impulsy plus fale mózgowe, no to podejrzewam, że bylibyśmy bardzo blisko sprowadzenia tego praktycznie do takiej prawdziwej ręki, bo już są to sztuczne skóry, które nam zapewniają wyczucie dotyku bardzo, bardzo mocne, takie, że na przykład możesz chwycić jajko i dobrać siłę nacisku dokładnie tak, żeby tego jajka nie zmiażdżyć, a jednocześnie, żeby ci z ręki nie wypadło. W ogóle bardzo polecam sobie pooglądać filmy na temat protez, czy to rąk, czy nóg, bo tam postępy są bardzo duże i jednocześnie druk 3D bardzo ułatwił ludziom dostęp do tego wszystkiego, bo to były rzeczy strasznie drogie, często robione pod konkretną osobę i druk 3D sprawił, że osoby, które wcześniej nie mogły sobie pozwolić na to wszystko, teraz już mogą. Przy czym to nie są, znaczy są też drukowane na takich zwykłych drukarkach, ale raczej się do tego wykorzystuje drukarki takie, że zamawiasz wydruk tej protezy u kogoś ze specjalnych materiałów, które są wytrzymalsze, lekkie i tak dalej. No ale jest to ogromne cięcie kosztów i super, super ciekawy temat. Polecam.
No, ja dalej po prostu, zresztą pogadamy o tym później w kąciku filmowym przy okazji Black Mirror, pogadamy na tego typu tematy, ale to tak wszystko powiązane jest. Dobra. Chińscy hakerzy ukradli klucz szyfrujący Microsoftowi.
Ups. Co to znaczy?
Właśnie nie do końca wiem, bo oni nic nie powiedzieli.
Czy to jest tak, jakby mieli na przykład od Apple'a klucz do odszyfrowania iMessage?
To jest klucz szyfrujący, nie odszyfrujący, więc nie jestem pewien, jak to jest u nich zrobione.
A, okay.
Natomiast teraz tak, teoretycznie mogą coś stworzyć i podpisać i to będzie wyglądało jak oficjalne. Generalnie jest jakiś zero day, do którego Microsoft się nie przyznaje w Microsoft Cloud Services, który się nazywa Storm 0558 i prawdopodobnie w ten sposób się dostali. Microsoft wydał jakiś tam komunikat w tej sprawie. W żadnym momencie nie użył słowa vulnerability i zero day. Użyli słów issue, error, flaw i tym podobne. Po prostu śmiech na sali, tak? Nie podoba mi się to. Oni tacy są ogólnie fajni w ostatnich paru latach, ale tutaj tak słabo to rozegrali. No, ten Storm 0558 to jest jakiś exploit, który był znany. Anyway. Teraz tak, to tutaj są. Microsoft powiedział, że problem dotyczy Outlooka i Exchange Online, że tylko te dwie aplikacje były dotknięte tym problemem. Oni mogli za pomocą tego klucza jakieś tokeny jeszcze tworzyć tutaj na Hacker Newsie, widzę, piszą. Więc nie do końca, wiesz, są różni ludzie piszą różne rzeczy na tym etapie i nie za bardzo wiem, co jest prawdą, a co nie, a co jest domysłem. Więc czekamy na dalsze informacje w tym temacie. Ale jestem właśnie ciekawy, co będzie. To jest sprzed dwóch dni info. No, dobra, to w temacie jeszcze... A, bo ja tutaj już jeszcze ten nie zmieniłem. Będzie seria hakerzy podpisana. Okej, to by był Microsoft. Teraz mamy problem z WinRarem. Jest jakiś zero day, który za pomocą jakichś poisoned JPEG-ów i text file'i jest od kwietnia jest jakiś exploit. Że można uruchamiać malicious code, czyli szkodliwy kod.
Złośliwy.
Złośliwy kod przy otwieraniu zipów. Czy tam, no zipów to jest napisane, ale prawdopodobnie chodzi, może też dotyczyć to rarów. Nie, jest napisane konkretnie, że chodzi o zipy. CVE-2018-20250. No, tyle. WinRAR ma ponad 500 milionów użytkowników. Tak, by the way. Ja od siebie podpowiem tylko tyle, że mi kolega polecił, żeby zrezygnować na Windowsie, bo ja na Windowsie używałem WinRAR-a, bo zawsze go używałem, bo jak miałem 20 lat temu też miałem WinRAR-a, więc jak robiłem tutaj instalację Windowsa, to zainstalowałem WinRAR-a. I powiem ci, że kolega weź wywał WinRAR-a. Już nie pamiętam, co mi zaproponował. 7-Zip. Chyba 7-Zipa mi zaproponował. Jest jeszcze jedna aplikacja. Oprócz 7-Zipa jest jeszcze coś. I ja mam chyba, mi powiedział, żebym korzystał z 7-Zipa. Korzystam z 7-Zipa. Więc tyle. Więc macie powód, żeby zrobić przesiadkę z WinRAR-a w tej chwili. Taki dobry powód. No. Dobra, jest jeden temat, którego nie dopisałem, niestety. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego tego nie zrobiłem, ale tego nie zrobiłem. Nie dopisałem tematu w związku z UK-em i szyfrowaniem. Pamiętasz, rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu.
No tak, w skrócie chcieli mieć dostęp do wszystkiego, co jest zaszyfrowane, a to by znaczyło, że byłaby to gigantyczna luka w systemach.
Tak, i... Czekaj, znajdę tylko tego linka, bo to jest świeży temat w końcu. Dobra, już mam. Artykuł jest na justsecurity.org. Będzie link w odcinku jak zwykle, w notatkach, w opisie odcinka. I oni, to co oni mogą zrobić, to jest w ogóle całkowicie przerażające, bo oni chcą mieć jakieś, albo żeby nie było, jakby to powiedzieć ładnie, żeby to nie tego. Po pierwsze, chcą mieć informację o tym, zanim jakikolwiek security update, jakakolwiek firma w UK-u wyda, czyli robisz łatkę swojego aplikacji, cokolwiek to będzie, czy to będzie system operacyjny, czy to będzie aplikacja, czy to będzie jakiś kod serwerowy i tak dalej. O wszystkich security updates musisz informować rząd. I nie możesz zrobić tego security update, dopóki oni nie zrewidują tego, co twojego changeloga. Wyobrażasz sobie?
Czysty idiotyzm. Security update'y mają wychodzić jak najszybciej się da.
Wyobrażasz sobie coś takiego? To, ja nawet nie wiem, jak to nazwać. To przechodzi jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Większego debilizmu jeszcze nie słyszałem. UK w tej chwili jest, moim zdaniem, jeśli chodzi o jakąkolwiek respektowanie prywatności czegokolwiek, jest najgorszym krajem na świecie. Dobra, może Chiny. Wśród cywilizowanych krajów, tak zwanych, powiedzmy, prawych, tak? To jest masakra. Teraz tak. Oni chcą mieć backdoory do wszystkiego. Chcą móc obejść szyfrowanie. Generalnie wszyscy im mówią, Apple im powiedziało, że w momencie, w którym oni to wprowadzą, z UK-a wylatuje iMessage i wylatuje FaceTime, bo nie są w stanie, bo nie będą tego robili dla nich. Oni powiedzieli, że to jest technicznie niemożliwe. I prawdopodobnie, znaczy technicznie jest to pewnie możliwe, dałoby się zrobić jakiś tam, wiesz, jakiegoś backdoora, gdyby bardzo chcieli, ale to trzeba by przepisać pewnie całość, tak? Żeby tylko dla UK-a było inaczej.
No i przy okazji by się pokazało, że jeśli kraj chce, no to ustępują.
Tak.
No wiadomo, że później Unia Europejska będzie chciała zrobić to samo.
Właśnie o to chodzi. No zaraz do tego przejdę. Teraz tak, Gruber tam napisał na ten temat artykuł też. John Gruber, znacie Johna Grubera. I on postawił kilka ciekawych artykułów, artykułów, punktów zaznaczył. On uważa, że UK uważa, że jak UK przyciśnie firmy, to one to zrobią. John Gruber uważa, że w rzeczywistości tak się nie stanie, tylko te firmy się wycofają. Czyli tutaj napisał, to co uważam, że naprawdę się stanie, że jeżeli end-to-end encrypted messaging platforms, czyli te platformy szyfrowane od końca do końca, typu WhatsApp, Signal, iMessage, po prostu zostaną wycofane z UK-a całkowicie, koniec, nie będzie ich. On pisze, że UK myśli, że to jest taka zagrywka właśnie tych firm, że one próbują straszyć UK-a, a John Gruber myśli, że one po prostu to zrobią, że to nie będzie żadnego, wiesz, wykłócania się coś, tylko po prostu wycofają te aplikacje. Tutaj dodam, że UK stoi na WhatsAppie. Oni wszyscy tam, iMessage prawie nie istnieje w porównaniu z WhatsAppem. Teraz tak, w związku z tą informacją, że oni muszą weryfikować i wysyłać do rządu jakby te akceptacje jakichś zmian security i tak dalej, to jest info, że to będzie dotyczyło też właśnie systemów operacyjnych, tak? Że nie tylko jakichś czegoś związanego z szyfrowaniem end-to-end typu właśnie WhatsApp, iMessage i tak dalej, tylko wszystkiego związanego z security. Zastanawiam się, co to będzie znaczyło dla takiego iOS-a. Przecież Apple się na to nie zgodzi. Że nie ma opcji, żeby oni się zgodzili na to, żeby rząd brytyjski akceptował, czy oni mogą wypuścić update do swojego systemu, czy nie. Co oni się wycofają z UK-a? Co oni zrobią? Jak myślisz? Bo ja
to
nie mam pojęcia.
To tak głupie, że ono się wydaje nie mieć żadnej opcji przejścia. Że tak jakby ludzie, którzy to wymyślili, w ogóle nie rozumieli, jak działa technologia. No i ktoś tam chyba musi się połapać, że to jednak nie jest wykonalne, to co oni chcą zrobić.
Ja chyba, gdybym był Apple, to bym dalej to wydawał, olewał zupełnie to i im tłumaczył i w momencie, w którym trafi to do sądu, no to wiesz, no to wtedy się z nimi sądził. Jak przegrasz, no to wtedy się wycofujesz ewentualnie z rynku. Ale jestem strasznie ciekawy, do czego to doprowadzi. I teraz tak, to jest właśnie to, co powiedziałeś. To jest śmiertelnie niebezpieczne dla całej Unii Europejskiej, bo jeżeli z jakiegoś powodu ktoś gdzieś wyjdzie przed szereg i zrobi głupią rzecz, to się może posypać. I ja nie chcę żyć w kraju czy w społeczeństwie, w którym szyfrowanie jest zabanowane, tak? Jest nielegalne, w którym są backdoory. To jest bullshit. To jest nie do zaakceptowania.
Mhm.
No i nie wiem, co w związku z tym co będzie. Ale to w tej chwili, ze wszystkiego, co się dzieje na świecie ogólnie, to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jeśli chodzi o prywatność naszą, o jakąkolwiek wolność i tak dalej. Jak jest w Tajlandii, powiedz mi?
Chyba się nie różni niczym od Polski.
Czyli można szyfrować, rząd to tak, nie tak. Interesuje to ich specjalnie.
Z tego co wiem, nie? Najpopularniejszy komunikator to jest Line. Line chyba nie jest szyfrowany jakoś specjalnie. Kiedyś, 10 lat temu, to już było tak pół na pół. WhatsApp i Line. Na dzisiaj jest zdecydowanie Line. iMessage nie używa tutaj chyba nikt.
Właśnie.
Ostatnio jak tam kogoś przekonałem na przejście na iMessage, to się dowiedziałem, że ma bardzo fajny dźwięk wysyłania wiadomości, bo ta osoba pierwszy raz w życiu w ogóle wysłała jakąś wiadomość na iMessage.
Serio?
Mimo, że iPhone'a ma od zawsze. Tak jest popularny iMessage właśnie tutaj.
Niesamowite. Dobra, tak żeby szybko, żeby nie przegapić tego, dodałem to do notatek, te dwa artykuły, bo to jest bardzo ważne.
A to ja jeszcze tylko dopowiem, że no. Brak popularności iMessage chyba w dużej mierze wynika z tego, że nie wiem, czy tam się da robić integrację ze sklepami, z portalami, takie jak się da robić na przykład w Line, czyli że bezpośrednio z poziomu czatu możesz sobie zamówić produkty w sklepie, możesz przejrzeć ich menu, możesz wyklikać tam sobie, nie wiem, jakąś dietę pudełkową i tak dalej. To w iMessage nie wiem, czy te wtyczki, czy to w ogóle jest możliwe, jeśli tak, to w jaki sposób, czy za pomocą jakichś wtyczek, czy jak. W Line po prostu wchodzisz na jakiś czat, no i na przykład masz tam kalendarz, w którym sobie wybierasz dni, w które chcesz mieć coś dostarczane, no i po chwili wszystko masz załatwione.
Line jest w ogóle szyfrowany w pełni, czy on ma jakiekolwiek szyfrowanie?
Wydaje mi się, że nie. Właśnie wydaje mi się, że Line został w tyle pod tym względem. To trzeba wygooglować.
No właśnie, już sprawdzam.
Dobra, sprawdzam.
Line Encryption Report. Niby coś tam mają, ale nie wiem, na ile to jest zdeployowane, że tak powiem.
Od 2015 roku, ale to nie wiem, czy to dotyczy wszystkich wiadomości standardowo, czy trzeba wybrać specjalny, tak jak w Telegramie było, że trzeba się zdecydować na taką konwersację.
Dobra, to mają taką tabelę, co jest, a czego nie ma. I tak naprawdę możesz zadbać, szyfrowane jest tak naprawdę tylko tak w pełni tekst i lokalizacja, a reszta niekoniecznie.
Mhm.
No. No,
Line ma tą zaletę, że jak wysyłasz zdjęcia, to one idą faktycznie tak jak, takiej jakości, jakiej są,
o, to
a
jest
nie tak
dobra.
Jak przez Instagrama, przez Messengera i to wszystko.
A, to jest masakra. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o nasze szyfrowanie i tak dalej. To jest dla mnie po prostu tak przerażający temat. O, tutaj w ogóle NoCode pisze, czy dopóki szyfrowanie nie będzie karalne, to wprowadzenie takiego zakazu jest w ogóle technicznie możliwe. Ja podejrzewam, jeżeli to będzie prawo, to automatycznie będzie to karalne. Jak nie grzywną, no to sprawą sądową, tak? Prawda jest taka, że to jest przerąbane. To jest, jeżeli oni coś takiego zrobią, ja nie wiem, co się stanie, ale jak się jakaś firma złamie i ugnie się im, to ta firma jest u mnie skreślona. Nie będę korzystał z tego, co ona oferuje. To jest dla mnie firma, która po prostu nie istnieje.
Wydaje mi się, że z tego powodu właśnie każdej firmie będzie głupio być tą pierwszą, bo może się to skończyć bojkotem, nie? Że oni jako pierwsi to wycofują, więc zmieniamy Messengera na iMessage albo coś innego.
No, to jest dla mnie przerażające, co będzie dalej. Dobra, nie wiem, to jest temat, który akurat wszystkich w Europie powinien bardzo mocno interesować. Zresztą w ogóle ten temat jest gorącym tematem w Stanach, więc no, trzeba się pilnować. Dobrze, następny temat. Jak się okazuje, że Indie wylądowały na Księżycu. To jest misja ISRO Chandrayaan 3. ISRO, tak w ogóle to jest Indian Space Research Organization, czyli ta organizacja, ich indyjska agencja kosmiczna po naszemu. A Chandrayaan 3 to jest lądownik tej misji. W każdym razie, znaczy misja jest Chandrayaan, przepraszam, bo tego, a pojazd się nazywa Vikram. No i on wylądował na Księżycu o godzinie 14:33, dwa dni temu czasu polskiego, czyli 23 sierpnia i tyle. Są bardzo z tego dumni.
Tak, to dopowiem jeszcze, że jest to czwarty kraj na świecie, który tego dokonał.
Mhm. To jest w ogóle ciekawostka taka, jeśli chodzi o ile wydali. To cała misja przeliczona z rupii indyjskich po dzisiejszym kursie, tam ten kurs chyba się często waha, to jest około 75 milionów dolarów. To jakaś news thing na, w internecie zwrócił, taki kanał zwrócił uwagę na to, że budżet Interstellara filmu wynosił 165 milionów dolarów, czyli prawie dwa razy więcej. Ponad dwa razy więcej. No, taka ciekawostka. Także udało się. Bardzo, bardzo duże gratulacje dla agencji i no, fajnie. Taka ciekawostka. Stany są nadal jedynym krajem, które wylądowały, czy tam dostarczyły człowieka na Księżyc. A tyle lat minęło, zobacz. Za tyle lat i nic się nie zmieniło. To niesamowite. Dobrze, mamy trochę Apple'owych newsów jeszcze dla was. Dzisiaj. Zacznę może od bety. Jest kolejna beta, 7. Nic jakiegoś tam specjalnego, chyba że ty, Tomasz, na coś zwróciłeś uwagę, jakieś poprawki.
Nie czytam change logów, bo nie instaluję tych bet, a mam wrażenie, że co tydzień wychodzi nowa wersja.
Tam są takie zmiany kosmetyczne, generalnie jakieś właśnie bugi poprawione i tak dalej, i tak dalej. Zmiany w animacjach, jakieś takie bzdury, po prostu drobnica, już nic istotnego. No, także zaraz jakby spodziewamy się finału i będziemy wszyscy update'owali. Ja się właśnie zastanawiam, czy ja się odważę na koma zero zrobić update, czy nie poczekam na jakiś koma jeden czy coś, bo tam czasami coś lubi nie działać. Nie pamiętam, co było w zeszłym roku, coś było, co nie działało.
No, ale żeby zobrazować, o jakich zmianach mówimy, to przeczytam jeden punkt. W przedostatniej becie Apple przeniosło przycisk kończący rozmowę znowu na środek. W obecnej wyrównało położenie tego przycisku w widoku klawiatury numerycznej.
Tak. No. To już jest takie naprawdę pod maską pewnie więcej rzeczy poprawiają i tak dalej, te bugi wszystkie i tak dalej, ale to, co my widzimy, to wszystko kosmetyka w tej chwili. Dobrze, mamy trochę informacji na temat iPhone'a jeszcze 15. Nowy news jest taki, że nie będzie iPhone'a Pro Max w ogóle, będzie po prostu 15 Ultra i mam straszny problem z tym, wiesz, mam straszny problem z nazwą Ultra, bo Ultra już inna firma klepnęła nazwę Ultra i już jej używa. Jest tyle innych słów, które można używać zamiast Ultra. I czemu oni wzięli Ultra?
No też go już używają w Apple Watchu.
No wiem i to też uważam, że to był błąd. Apple Watch Explorer mogli go nazwać. Okej, nie mogli nazwać go Apple Watch Explorer, bo Rolex ma zarezerwowane nazwę Explorer dla zegarków. Przepraszam. Apple Watch Adventurer. Być może ktoś jeszcze też ma to klepnięte, ale jest tyle różnych słów, gdzie tego, po co Ultra?
No i używają też tego w Macach.
No
właściwie nie w Macach, tylko w chipach.
W chipach. Ale to jeszcze chipy, no to jeszcze można to przełknąć. Ale nie podoba mi się. Nie podoba mi się, że będzie, czyli będzie iPhone 15, iPhone 15 Plus, 15 Pro i 15 Ultra. Teoretycznie łatwiej będzie rozróżnić. I strasznie denerwowało mnie mówienie Pro Max, więc też będzie ciekawe. No nic, w każdym razie są modele Ultra i co? I ponoć ma być opóźniony ten Ultra. I to jakieś 3-4 tygodnie, jeśli chodzi o trafienie do sprzedaży. Zaprezentowane mają być w tym samym czasie oczywiście. Tam to jest drugi tydzień września. Natomiast właśnie Ultra trochę się opóźni. Ultra ma mieć, przypomnę, ten peryskopowy system aparatów. Słucham ciebie.
I tylko Ultra, tak? Pro tego nie będzie miał?
Pro ma nie mieć tych aparatów. Dokładnie tak. I teraz moje pytanie. Czy, kurde, walczę z tym od miesiąca dobrego się zastanawiam, czy nie wziąć Ultra ze względu na aparat. Bo wiesz, że chcę, tak? Mhm.
No fajnie, tylko ten rozmiar, no dla mnie zwykły Pro jest za duży i za ciężki, co dopiero Ultra. Więc Ultra w ogóle nie ma mowy, żebym chciał. No ale od jakiegoś czasu sobie przeglądam aparaty, tam porównuję ich wagę. A6400 na przykład Sony się wydaje bardzo dobrym kompromisem wagi do wielkości i możliwości, bo ostatnio znowu trochę przybrały na wadze. I jakbym miał nosić takiego Ultra iPhone'a, który będzie ważył tyle, co połowa aparatu, a nawet dużo, a jakbyśmy go porównywali do tego Ricoh? Tak. Do tego R3X'a, no to ten R3X waży ile? 250 gramów? 350 gramów? No to, to już naprawdę wolałbym chyba wziąć wtedy taki telefon, taki aparat i mieć dodatkowo tylko iPhone'a mini.
Niby tak, ale wiesz, już nie ma mini i to jest największy ból.
No tak.
Wiesz, ale to jednak ci się zmieści w kieszeni, to jest płaskie, tak?
Więc... Ten Rico też.
Tak, nie aż
znaczy
tak.
On nie jest aż taki płaski, ale jest pięć razy grubszy. On jest dokładnie wielkości, to prawie dokładnie wielkości takiej jak Canon G7X, więc no mieści się do kieszeni. Ale ta kieszeń jest wtedy taka odstająca.
Ja sobie nie wyobrażam, jak to ludzie noszą w kieszeni. Ja mam problem z noszeniem większego portfela w przedniej kieszeni. A co dopiero aparatu? Małego nawet.
Ostatnio, akurat chyba w najnowszym odcinku nawet jest łosa, bo ostatnio Paweł Orzech rozważał też kupno jakiegoś aparatu i u niego ostatecznie stanęło na Canonie G5. No i dzisiaj opowiadał, że od kiedy go kupił, to się okazało, że nagle zaczął robić bardzo dużo zdjęć i praktycznie wszystkie zdjęcia w jego Apple Photos są z tego aparatu. No i właśnie dla niego to jest taki aparat, który ma zawsze przy sobie, że jest na tyle kompaktowy, żeby go wrzucić do kieszeni. No i ja już nie pamiętam dokładnie, ale bo ja chyba jeszcze jak nosiłem tego G7 z sobą, to ja wtedy jeszcze chodziłem wszędzie z torbą, więc go wrzucałem do torby. No ale dzisiaj to torby już nie noszę wszędzie, więc wrzucałbym go albo do kieszeni, no albo marzy mi się taki, tak jak są taśmy, moment, zaraz zademonstruję, miarki, tak jak są miarki i te miarki takie rozwijane, one zawsze z tyłu mają klips, taki do przypięcia do paska. To żeby ktoś robił takie klipsy montowane do tych aparatów kompaktowych, żebyś mógł tak jednym ruchem ręki odpiąć go od paska, zrobić zdjęcie i jednym ruchem ręki odłożyć go z powrotem.
Dobra, słuchaj, ja ci powiem tak, latem szczególnie, jak ja latam, wiesz, gdzieś po mieście, czy wychodzę na rower, czy coś, a ostatnio sporo czasu na rowerze spędzam, to ja, wiesz, nie mam jeansów, nie mam nawet spodenek takich, wiesz, typu jakiś cargo, czy coś z paskiem. Mam sportowe spodenki założone po prostu. Bo raz, są wygodne, dwa, no wiesz, jest mi po prostu, nie, to wygoda jest, to jest głównie, chodzi o wygodę. Po prostu jest mi w nich wygodnie, nie będę jechał, wiesz, na rowerze gdzieś tam, Bóg wie ile, żeby mnie pasek gdzieś tam cisnął, bez sensu. Mam tutaj kieszenie, wiesz, jakie są kieszenie w sportowych spodenkach, po prostu takie worki, dwa, gdzie tam niekoniecznie jest za dużo miejsca i łatwo coś może wypaść ze sportowych spodenek. Ja nie używam, ja mam goły telefon, mam, nie mam żadnego pokrowca czy coś, więc jak mi to gdzieś wypadnie z kieszeni, a na przykład jest taka sytuacja, już miałem ostatnio, że się złapałem, bo gdzieś zeskakiwałem z krawężnika czy coś i poczułem, zeskakując z krawężnika, że telefon nagle stracił wagę, przestałem czuć go w kieszeni, to znaczy, że wiesz, że on leci do góry i bałem się, że mi wypadnie, się ręką złapałem, nie wypadł mi na szczęście, ale jakie zacząłem się na tego. Dlatego kombinuję właśnie nad uchwytem do roweru. Na rower jednak mimo wszystko. Ale ja w tej chwili zredukowałem swój... Jak wychodzę z domu, to biorę dwie rzeczy. Telefon, klucz. Dwie rzeczy mam. Telefon i klucz, nic więcej. Nie mam możliwości w tej chwili zrezygnowania z klucza. Muszę mieć. Mam tam klucz i mam tam chipa NFC jeszcze. Jednego. I to muszę mieć ze sobą, te dwie rzeczy, telefon i to. Ja nie chcę jeszcze nosić kolejnego aparatu i jakichś, kurde, akcesoriów i klipsów,
no tak,
i Bóg wie czego jeszcze.
Wygoda. Ja też mam dwie rzeczy i u mnie to jest ten klips z Orbitki.
Orbitki.
No to tak, taki klips, przy którym mam klucz i słuchawki.
Problematyczne dla mnie jest noszenie ze sobą słuchawek. Na tyle.
Bo ty je nosisz w tej kieszonce takiej dodatkowej, tej małej.
Ja nie mam. Ja mam tylko dwie kieszonki. W dżinsach tak. W dżinsach nie ma problemu. Do mojej kieszonki wkładam. Ale jak mam sportowe spodenki,
tak.
To one lecą, do lewej kieszeni leci iPhone, do prawej kieszeni lecą klucze i lecą AirPodsy. Trudno. Porysuje się, wiesz, klucz jest metalowy, to jest plastikowe, porysuje się na 100%. Nic nie poradzę na to.
No to ja w takich spodenkach wychodzę tylko na siłownię i wtedy nie biorę w ogóle ze sobą futerału. Wsadzam słuchawki do uszu, wsadzam klucze do kieszeni i nie biorę tego klipsu z Orbitkia.
Mój problem, ja mógłbym doczepić sobie te AirPodsy do kluczyków, do tego klucza, który ze sobą biorę, tam gdzie już NFC jest, ale nie zawsze biorę ze sobą I odczepianie i doczepianie ich byłoby zbyt irytujące.
A widzisz, a gdybyś miał taki klips jak ja, no to masz wtedy wszystko w jednym. I odczepiasz jednym ruchem. Takim...
Ale...
Moment.
Ale to jest za duże. To jest kolejne... Zobacz, jakie to jest duże, to co nosisz. Ja mam tego metalowego karabinczyka twojego, co trzymasz w rękach w tej chwili, nie mam. I tego całego przedłużki też nie mam. Jakby to jest dużo mniej, tak? To jest znacząca zmiana.
No tak, tylko że to jest schowane pod t-shirtem, więc tego nie widać, tego nie czuć, bo to nie jest w kieszeni, więc to jest tak, jakby tego...
No, ale ja bym miał to w kieszeni. Ja bym to miał w kieszeni po prostu.
A nie, no to wtedy to traci sens, bo ten klips jest właśnie po to, żeby był na zewnątrz i żeby mieć do tego szybki dostęp.
No, kot pisze, na rower są fajne małe torby doczepiane do ramy. Mam torby, tam teoretycznie mogę sobie powrzucać. Goldie pisze, czy na rower nie lepiej tylko z Apple Watchem? Nie, bo Overcast mam na iPhone'ie, bo wszystko inne mam w iPhone'ie, czego nie mam w tym i potrzebuję telefon ze sobą. Chcę mieć telefon ze sobą. Może nie tyle, że potrzebuję. Chcę mieć telefon ze sobą. W Apple Watchu nie mam też SIM-a, więc nie płacę ekstra. Za dużo pieniędzy by to moim zdaniem kosztuje, żeby mieć po prostu okazjonalnie dostęp do LTE na Apple Watchu.
Mamy follow-up od Persony. Tomas, sprawdź Peak Design. Oni mają system przepinania aparatu z paska na inne akcesoria. Ja mam to i ja tego używam. Mam te ich clips. To są takie okrągłe pineski, takie okrągłe kółka, które się wpina w różne rzeczy. Ja te kółka mam poprzepinane do wszystkiego. One, kiedyś chyba o nich gadaliśmy, że one mają udźwig 100 kg. Tylko problem taki, że jak aparat do tego przyczepić, to nie jest sztywne, w sensie to się będzie huśtać na spodniach i to się może, ten aparat się może obracać. A gdyby był taki klips, takie coś do wsuwania, to wtedy to jest totalnie nieruchome. Mają też taki system, być może o tym jest mowa, mają też taki system jakby klips, plus mocowanie statywowe, które się przypina do paska i to też mam, tylko że to jest raczej do dużych aparatów. Do takiego małego aparaciku to bym tego nie montował, bo ten system jest dużo większy chyba niż sam taki malutki aparat, ale do lustrzanek to jest super wygoda.
Dobrze, iPhone 15, ciąg dalszy, kable, tym razem kable. Będzie zadyma z kablami, już wiem, będą ludzie niezadowoleni, Apple pewnie nie zrobi tego prawidłowo, bo Tim Cook jest, jak oni na niego mówią?
Księgowy?
Księgowy, no właśnie księgowy na niego mówią, dokładnie. Bo Tim Cook jest księgowym, więc będzie kiepsko. Mają być, dobra, zacznę od tego, mają być plecione kable, o tym chyba już mówiliśmy, że mają być kolorowe plecione kable. Trochę takie jak ten kabel tutaj na przykład, który ja mam. On jest akurat srebrny, bo mam srebrnego MacBooka, natomiast są też innego koloru. Znaczy, nawet nie pamiętam, czy kabel jest innego koloru, ale MagSafe jest innego koloru, to jest MagSafe do mojego MacBooka. Anyway, mają być kolorowe, przewodowe kable, co mnie bardzo cieszy, fajna rzecz. Teraz, tylko tak, wtyczki w ogóle białe wygląda na to, że będą poza modelem kablem czarnym, gdzie będą czarne. Czyli tak, kolory mają być tak, żółty, pomarańczowy, czerwony, to jest tak, pomarańczowy lub czerwony, lub może być koralowy, ciężko tam, różne są raporty, ma być niebieski, fioletowy oraz czarny. Fajnie, ale to jest jedna rzecz. Teraz tak, druga rzecz jest taka, że iPhone 15 nie będzie miał w zestawie przewód zwykły, który ma USB 2.0 prędkość przesyłu danych, czyli te 480 MB na sekundę. I tylko Pro i Ultra będą miały możliwość, będą miały kable na wyposażenie, które pozwalają na więcej. To mnie trochę dziwi ta informacja, bo początkowo była informacja w ogóle, że iPhone 15 i 15 Plus w ogóle nie będą miały na USB-C wyższej prędkości niż 2.0. Czyli jakby, że chipset będzie ograniczony. Samo złącze, a nie kabel. I jeżeli ograniczą tylko kabel, a nie port, to wręcz żaden problem, tak, bo sobie kabel kupisz i będzie OK. Jest też info, że będzie to musiał być kabel MFI, czyli ten made for iPhone. Inaczej nie będzie wspierał szybszych prędkości niż 2.0. To jest kolejna rzecz. co poniekąd ich rozumiem, bo można by tam trochę szkód narobić inaczej, tak? Teoretycznie. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, czy będzie Thunderbolt, czy będzie USB-C po prostu w dużych iPhone'ach, czyli dużych, w sensie Pro i Ultra, i co będzie w małych, czyli 15 i 15 Plus. Nie wiem, zobaczymy. Takie są w tej chwili ploty. Być może...
Ja tylko mam nadzieję, że ten pleciony kabel będzie wytrzymalszy niż te standardowe, że przestanie się rozwalać przy końcówkach. Moje kable już w tej chwili... Kolejny wygląda tak, że pokleiłem go taśmą izolacyjną, po czym no, wytrzymało mi to kilka miesięcy. Znowu pokleiłem i w tej chwili już się rozwaliło tak, że chyba muszę kupić nowy kabel. I tak już w tej chwili sporo kabli mi się
rozwaliło. Ale Amazon sobie kup, albo jakiś, a ty nie masz Amazona. Cokolwiek, no. Po prostu jakiś tam wymiar markowy, ale tani.
Kiedyś kupiłem, to działały trochę i przestały. Więc musiałbym poszukać takich z chipem MiFi. Gdzieś tam do rodziny to kupowałem Ankery. One były fajne, bo one były takie ultra wytrzymałe, gdzie nawet no, one są nawet reklamowane w taki sposób, że ileś tam 10 kilogramów wytrzymują, więc
nie powiesz się na nich, ale tak, ale coś powinny tam utrzymać.
Tak, tak. Więc mam trochę wrażenie, że każdy z chipem MiFi może być lepszy niż te Apple'owe.
Nie, zobaczymy. W każdym razie, ty wiesz, to jest najmniejszy problem. To jeszcze wracając do mocowania, Goldix poleca SP Connect. Jedyne dwa rzeczy, dwa systemy mocowania, które mnie interesują, to jest albo... Jezu, jak się ta firma nazywa? Przed chwilą o niej mówiliśmy.
Peak Design?
Peak Design. Albo Peak Design, ten co miałem w testach w ogóle, to było bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Albo Quadlock, to jest konkurencja do Peak Designa, a w zasadzie Peak Design dla Quadlocka, Quadlock jest pierwszy był. Żadne z tych dwóch mi się nie podoba, pod tym względem, że ja lubię mieć telefon bez niczego, jak wspominałem, goły i niestety oba te systemy wymagają zakładania obudowy, czyli bym musiał codziennie zakładać i ściągać obudowę, co dla mnie odpada. No. Maciek pisze, że duży plus wywalenia Lightning to będzie brak syfu w złączu. Maćku, nie chcę cię martwić, ale w USB-C też się zbiera tak zwany lint. Czyli pamiętaj, coś drewnianego, jakąś tą wykałaczkę i delikatnie tam sobie poczyść. Do ratowania, tutaj Goldix jeszcze poleca, to oczywiście, do ratowania zamiast taśmy poleca te rurki termokurczliwe. To możecie sprawdzić. Ja jako ciekawostkę podpowiem, że tak. Nie załatwiłem ani jednego kabla od nowości. Od 2008 roku, czy 2007, kiedy miałem pierwszego iPhone'a, nie zniszczyłem żadnego kabla.
U mnie one się na początku długo trzymały, ale też nie pamiętam, czy jak wymieniałem sprzęt, to czy brałem z ładowarki, z opakowania nowy kabel, czy zostawiałem stary. Chyba przez długi czas później już zostawiałem po prostu to, co miałem.
Ja zawsze zostawiałem stary i dlatego większość pudełek po takich starych iPhone'ach dalej ma w środku nowe kable i nowe słuchawki, jak jeszcze słuchawki były w zestawie. I no, tak to wyglądało. Dobrze. Sony wydało nowy produkt. Nowy
bardzo
PlayStation.
Bardzo kontrowersyjne.
Nie wiem, co PlayStation Portal. Od razu już zdradzę. Pewnie słyszeliście. PlayStation Portal to jest konsola, ale nie konsola. Co o tym myślisz w ogóle? I wytłumacz może, co to jest.
To jest wyświetlacz z kontrolerem. Tak jakby z lewej i z prawej strony ma przyczepione połówki kontrolera DualSense. I to jest urządzenie, które służy tylko do streamowania gier z PlayStation. Nie służy do streamowania z ich chmury. Więc nic co z tego... W sensie samo posiadanie abonamentu nic tutaj nie da. Wojtek pokazuje Nintendo Switch do kamery. Nie wiem czemu. Aha, bo pokazuje port, jak wygląda USB-C. To się dotyczy dyskusji na czacie.
Tak. Maciek napisał, że USB-C jest odwrotny, że one są żeńsko-męskie. Port USB-C, ten, który jest w urządzeniu, to jest dziura z tak zwanym językiem, czyli jest to żeński port z wystającym językiem. Inni ludzie używają innego słowa zamiast język tutaj. Natomiast jest to okrągła dziura, gdzie w środku wystaje taka płytka. I tak czy siak się... Wbrew pozorom to jest gorsze, bo jak się tam coś dostanie, to dużo ciężej to wyczyścić bez... Tylko powietrzem chyba można, bez rozwalenia portu.
Tak, chyba ogólnie jest taka opinia, że łatwiej jest uszkodzić port USB-C niż Lightning. Zdecydowanie łatwiej.
Tak.
Dobra, wracając do tego Sony. No z racji tego, że to jest urządzenie typowo do streamowania i tylko gier z PlayStation, a nie z chmury, no to jest to urządzenie dla bardzo, bardzo niskiej niszy. I wydaje się trochę prymitywne, bo w sensie prymitywne. Nie da się tam podpiąć słuchawek takich standardowych, bluetoothowych, tylko trzeba wpinać kablowe, albo trzeba te pulsy od Sony nowe podpinać, bo one korzystają z technologii, nie, to, tam chyba nie jest bluetooth, tylko ta, to radio. Więc no nie wiem, ja patrzę na to i wydaje mi się, że nikt tego nie kupi.
Jest tak. Cena urządzenia to jest $199 w Stanach, co brzmi tak w miarę, powiedzmy, korzystnie, powiedzmy chyba. W Europie jest 220 euro. Cóż, już zaczynamy wchodzić w terytorium Switcha, tak?
Mhm.
Który jest pełnoprawną konsolą.
To jeszcze tylko dopowiem, że możliwości tego urządzenia są mniejsze, niż gdybyśmy do swojego telefonu doczepili kontroler typu, jak one się tam nazywają, Razer Kishi, nie Kishi, moment.
To jeszcze podpowiem w sprawie cen.
Tak, Kishi.
Jest 8-calowy ekran 1080p, 60 klatek na sekundę, nie więcej. Jest Wi-Fi, nie ma Bluetooth i są razem do tego wydane dwie pary słuchawek. Pierwsze to są Pulse Elite, a drugie to są Pulse Explore chyba. I one kosztują, już patrzę, ile one kosztowały? Też nie były tanie. 149, czyli 150 euro za Pulse Elite, a Pulse Explore 220 euro, czyli słuchawki kosztują tyle, co konsola, czy drugie prawie tyle.
Tak, to jeszcze dopowiem, że jedne z nich są wokouszne, a drugie są dokanałowe.
Tak, tak, przepraszam. Elite są takie wokouszne, takie duże, a te drugie są dokanałowe. Tylko teraz tak,
i to
one
jeszcze
nie mają...
jeszcze raz ci się wtrącę, że dla mnie one są bardzo niewygodne, bo... Znaczy dla mnie wszystkie słuchawki są niewygodne, więc to wokouszne, więc to żaden wyznacznik, ale one należą do takich raczej płytszych. To znaczy u mnie ucho haczyło dość mocno o tą ściankę.
W elitach? Miałeś elity na ten? Przecież jak je mogłeś mierzyć?
Znaczy pulsy. Miałem wszystkie pulsy, które wyszły do tej pory wcześniej, okay. Więc nie wiem, czy tu, wiesz, możliwe, że tutaj pójdą w innym kierunku, inne. Możliwe, okay, że to będą miały inne konstrukcje. Ale pulsy to jest taka ich seria gamingowa. No i dla mnie to była... Założyłem je i po prostu od razu natychmiast w tej samej sekundzie wiedziałem, że absolutnie w tym nie mogę siedzieć.
Dobra, teraz tak, skoro nie ma Bluetooth, to jak to ma działać? PlayStation Link to jest nowy protokół bezprzewodowy, przesył audio i niskie opóźnienie, bezstratny dźwięk. Więc fajnie, ale tych słuchawek... To będą dedykowane słuchawki, tak? Nie wykorzystacie ich z czymkolwiek innym, będziecie musieli, one tylko będą wykorzystywane na dzień dobry, na dzisiaj z PS5 albo właśnie PlayStation Portal, ale w przyszłości, i teraz tak, to jest bardzo ważna rzecz, w przyszłości Sony zamierza sprzedawać osobny dongiel do PC-ów czy Maców, żeby używać ich z tymi komputerami. W przyszłości. Nie ma pewnej informacji. To jest
z tymi
może...
komputerami, z tymi, tak. Z tymi słuchawkami.
Tak. Może będzie ten dongiel. Nie wiadomo. To jest dongle, który nie istnieje dzisiaj i może nigdy nie istnieć. Pamiętajcie o tym. Kupując takie słuchawki, czy w ogóle cokolwiek technologicznego, nie kupujcie na bazie tego, co obiecuje producent, bo często się niestety te rzeczy nie spełniają.
Tak, generalnie dla większości osób to będzie rozwiązanie takie, jak przez lata było w Switchu, czyli dokupienie dongla do Switcha, który się wpina w jacka i on później konwertuje to na Bluetootha i przesyła dalej. Czyli na przykład Creative chyba WT był taki, no generalnie trzeba celować w te Bluetoothy, które mają bardzo, bardzo niskie opóźnienia.
No ile będzie taka możliwość do portala podłączania tego?
Jest wyjście jack, więc... Skoro jest, to jest taka możliwość.
A,
tak
to
mi się
wydaje,
że jest łącze jack, bo kabel się wpina. chyba że ten kabel się wpina przez USB.
A tak, tak przepraszam, jest 3,5 mm. Słusznie. Okej, okay, dobra, to okej. Okay. Tylko kolejne urządzenie, no, które też trzeba ładować.
No i ono wystaje z konsoli, więc nie zawsze jest to poręczne.
Nie wiem, co w Sony biorą, ale im to trochę szkodzi chyba. To jest bez sensu. Znaczy, wiesz co, to jest, ten produkt ma w jednej sytuacji i jedna sytuacja to ma sens, że nie możesz uruchomić PS5 tam gdziekolwiek go masz, tak? Załóżmy w salonie, bo salon jest zajęty, albo telewizor jest zajęty, albo coś, a chcesz sobie pograć. A to lepiej mieć konsolę w tym momencie u siebie, jak jesteś na przykład dzieciakiem albo nawet dorosłym, w innym pomieszczeniu, nie podpiętą do telewizora, tylko podpiętą do jakiegoś monitora gamingowego, nawet małego, żebyś po prostu na konsoli sobie grać cały czas.
Nie, wiesz co, niech ta konsola jest tam, gdzie była, ale lepiej jest wziąć iPada i albo telefon i uruchomić Remote Play, czyli to samo właściwie, i będziesz wtedy grał na swoim PlayStation na innym urządzeniu.
A co polecisz, jeśli chodzi o Remote Play, a co polecisz do iPada w kwestii kontrolerów? Jest coś dobrego?
Do iPada nie wiem. Wiem, że coś istnieje, bo miałem w rękach w Apple Store, tak, jak byłem. I to było całkiem poręczne. I ten duży ekran super mi się to trzymało. W sensie robiło to na mnie dużo większe wrażenie niż Switch. Na pewno do smartfonów, to bardzo polecony jest ten Razer Kishi. Chyba w wersji drugiej teraz jest. No, a do iPada nie wiem.
Jak się
mnie się dużo lepiej
Kishi
gra na iPadzie, przyznaję. Dużo lepiej na iPadzie niż na iPhone'ie.
A, tak słyszę. No to na pewno poza Razerem coś jeszcze robią.
A, czekaj, bo tutaj Wojtek pisze, że DualSense działa z iPadem. No tylko, że DualSense to trzeba mieć albo osobno tego, w sensie iPada gdzieś stawiasz, no i trzymasz DualSense'a osobno, albo kupujesz jeden z tych, znaczy kupujesz, pewnie są też do kupienia, ale można też wydrukować takie adaptery, gdzie do kontrolera przyczepiasz telefon, no bo w przypadku iPada to już byłoby chyba takie ciężkie, że nie odsiadek ciężkości wtedy jest przesunięty bardzo mocno.
Są i to całkiem fajnie się grało z tego, co widziałem, wiesz, z tymi kontrolerami. To było, szczególnie na iPadzie mini to może być fajne, do tego, bo tam jest ile, 8 cali ekran, tak? Więcej, tam jest coś pod 9 cali w tej chwili. Wojtek, trzymasz, to jest tak, to jest jak Switch. Po prostu masz dwa uchwyty i po środku masz ekran. To jest jakbyś miał Switcha. Tylko, że potencjalnie z większym ekranem. To jest dokładnie to samo. Całkiem wygodne to jest. Są też, ten Kishi jest do iPhone'a właśnie widzę. No, anyway. Słuchaj, myślę, że... Nie wiem, no nie wiem. Dużo osób czeka na PlayStation jakiegoś, wiesz, małego. Ci nic nie wypuszczają. Może nie ma sensu. Szczególnie biorąc pod uwagę, ile osób już gra na, wiesz, na telefonach swoich, tak? Na telefonach, na tabletach i tak dalej. I być może rzeczywiście dedykowana konsola nie ma sensu.
Gdyby ona miała ten remote play internetowy, granie w chmurze, to wtedy... No to wtedy okej, to byłoby to jakieś uzasadnienie dla dużo większej liczby osób. No ale jak to jest tylko PlayStation własne, nie wiem. Nie wiem, komu oni to chcą sprzedać. Jaki jest ich target? Nie mam pojęcia.
No też nie. No nie, to jest taka nisza w niszy w zasadzie, ten produkt. Dobrze, proszę Państwa, przejdziemy sobie do następnego tematu, myślę, i to jest, zaczynam już chyba wchodzić w kącik filmowy, chyba że jeszcze coś, Tomasz, chcesz.
Nie, możemy przejść do Peripheral.
The Peripheral.
Tak, czyli serial z Amazon Prime, mój drugi najlepszy serial ubiegłego roku, zaraz po Severance.
No, to jest u mnie jest w topie, tak? Świetny, absolutnie świetny. Chloe Grace Moretz, taka rola i dla niej, stworzony film dla niej, świetnie zagrała, świetny głos miała, akcent po prostu taki genialny, mistrzostwo świata. Uwielbiam, genialny serial, wszyscy inni świetnie zagrali. Tego gościa, który gra jej brata, ostatnio go widziałem w jakimś jak on miał, Jack Rayner. Ostatnio go widziałem w innym filmie i tutaj taka... słaby był w tamtej roli. Jakiś taki, wiesz, taki... Nie wiem, nie czuł tej roli chyba. Tutaj Tak widać, po prostu czuję tą rolę. Zresztą wszyscy ci jego koledzy też bardzo fajnie grają. I taki, wiesz, ta paczka zgrana. Podoba mi się. Podobał mi się ten, naprawdę mi ten serial.
To jest taki serial, że jak ktoś słucha Nadgryzionych, czyli interesuje się technologią, to chyba nie ma opcji, żeby mu się nie podobał ten serial, no bo on się bardzo mocno... To jest serial w całości o technologii.
Tak.
O tym, jak może wyglądać w przyszłości. No i został anulowany.
Teraz
mimo
tak.
dobrych wyników oglądalności.
Tak, to jest tak. W ogóle szybko o tym serialu. Historia opowiada o młodej kobiecie, która utknęła w małym miasteczku w Apalachach, a jedyną ucieczką od codziennych obowiązków jest granie w gry wideo osadzone w wirtualnej rzeczywistości. Firma specjalizująca się w nowoczesnych zestawach VR wysyła jej do testów nowy system, który przenosi ją do świata, jakiego jeszcze nie znała. Kosmos totalny, po prostu taki sci-fi z przenoszeniem się w czasie. Rewelacja, pomysł w ogóle.
Spoiler alert i to taki konkretny.
Nie, to już wiadomo z tą z opisu tego, z czasoprzestrzenią, z opisu tego no takiego okay. u nich tam na pudełku, co było, że tak powiem, w cudzysłowie na pudełku. Super serial, bardzo go polecam. Jest na Amazon Prime. Przypominam, że Prime kosztuje 50 zł rocznie, więc żadne pieniądze. Tam jest też wiele innych dobrych seriali. Między innymi The Boys i The Man in the High Castle, żeby daleko nie szukać. Teraz tak, to oni zamówili drugi serial, Amazon zamówił drugi sezon i w tej chwili są strajki w Stanach, tak? Są strajki scenarzystów i kogo? Aktorów.
Tak.
Nie wiem, dlaczego aktorzy strajkują, ale scenarzystów to rozumiem.
Znaczy dlatego, że aktorzy, którzy zarabiają dużo, to jest bardzo niewielki procent, to są ci topowi,
a reszta
pozostali
strajkuje.
Mają okay. problem, żeby się utrzymać.
No. Dobra. I oni strajkują i z tego powodu oni anulowali ten serial. To jest debilizm, to jest głupota, bo nie wiemy tak naprawdę, dlaczego nie ma powodu. Prawdopodobnie, bo będzie im kolidowało z czymś innym, z innym projektem, ale wszystko się jakby przesunie w czasie. I powiedzieli, że w ogóle, że gdyby teraz, bo to nie ma sensu go teraz nagrywać, bo nawet gdyby zdjęcia ruszyły wkrótce, to drugi sezon będzie dostępny dopiero na koniec 24 lub 25. Ale ja nie mam problemu z tym.
Nie byłaby to pierwsza sytuacja, kiedy drugi sezon, czy któryś wychodzi z tak dużymi przerwami.
Oczywiście.
Dużo takich seriali znamy. I no tylko, że ten strajk scenarzystów i aktorów, nie wiadomo jak długo on potrwa, zapowiada się, że bardzo długo. Bo mówi się o tym, że raczej... nie chcą odpuścić, w sensie nie chcą pójść na ugodę, nie chcą dać podwyżki scenarzystom i chcą ich doprowadzić do takiej sytuacji bez wyjścia, kiedy po prostu już będą tak wygłodzeni, tak bardzo będą w tyle z ratami za mieszkanie, no, że będą mieli wybór albo zostać bezdomnymi, albo zrezygnować tego strajku. Natomiast oni, bardzo duża część z nich już w tej chwili jest w takiej sytuacji, że mają fatalne warunki życiowe z racji tego, jak mało zarabiają, że nie może być wiele gorzej dla nich, nie? Więc to jest sytuacja, która się może ciągnąć bardzo, bardzo długo.
Wiesz co, ja nie rozumiem, znaczy, dobra, ja rozumiem, jako jakby człowiek ten... nierozsądny, tylko ten analityczny umysł we mnie rozumie, dlaczego tak się dzieje, ale z drugiej strony rzucę teraz... Nie, dobra, nie będę przeklinał, ale na tych filmach, na tych serialach profity sięgają milionów, dziesiątek albo setek milionów dolarów. Są grube pieniądze i czy oni naprawdę nie mogą trochę więcej na tych scenarzystów wydać? To jest dla mnie niepojęte. To jest po prostu niepojęte. Tym bardziej, no tak, świetny serial.
Tak, no bo to te same firmy później wypłacają na przykład 50 milionów dolarów dyrektorowi premii rocznej za dobre wyniki. No i jednocześnie zwalniają gdzieś tam, cną koszty na efektach specjalnych, zwalniają ludzi, no bo żeby mieć większy dochód. Dla mnie też to nie ma sensu, nie? Więc tutaj nawet nie próbuję ich jakoś
usprawiedliwiać. No, chodzi o kasę, tak? Chodzi o to, żeby ten miał 50 milionów, tak? A nie, że 50 milionów wydadzą na scenarzystów. Wiesz, a co mnie jacyś scenarzyści obchodzą, wiesz, usłyszysz z ust takiego dyrektora, czy tam jakiegoś szefa, nie wiem, o kim tutaj mówimy konkretnie, tak, ale w tej chwili.
Bo scenarzysta wydaje się prawie najważniejszą osobą, to znaczy...
Jest najważniejszą.
No tak, bo z dobrego scenariusza żaden problem, żeby wyreżyserować coś fatalnego, ale ze słabego scenariusza raczej nic dobrego nie powstanie. Nie? W sensie, jeśli scenariusz jest słaby, no to film będzie słaby, nic z tego nie wymyślisz. Jak dobrze kamera by była prowadzona, jak dobrze aktorzy by nie zagrali, no to po prostu film będzie słaby. I scenarzystów... To nie jest też tak, że scenarzystów jest mnóstwo na każdy film, więc nie wydaje mi się, żeby to były aż takie koszty.
Dokładnie. Tym bardziej, no... Wiesz, tak po prawdzie, potrzebny jest tak, dobry reżyser, dobry aktor, dobry scenarzysta, wiesz, no to jak się to wszystko, no tak, wszystko zgra się... i oni będą ze sobą zgrani, tak jak wiesz, czasami jakiś tam dobry team ktoś tworzy, to wtedy z tego wychodzi lepsza praca, tak, bo się czują nawzajem i się sami napędzają, nakręcają nawzajem i wtedy coś fajnego z tego wychodzi. I to są te filmy na właśnie takie jak na przykład The Peripheral, czy jakieś Ted Lasso i tak dalej, wiesz, są te naprawdę dobre filmy, seriale i tak dalej. Ale no po prostu jestem załamany, jestem autentycznie załamany. To był jeden, no słyszałeś, zresztą odsłuchajcie sobie tam kilka odcinków wstecz. Zachwycałem się tym serialem. I prawdopodobnie użyłem zwrotu absolutny majstersztyk i co? I koniec.
No, też się nim zachwycałem. Poprzednie strajki wywarły, zresztą o tych strajkach też gadaliśmy, ale tak w skrócie, to one wywarły ogromny wpływ na to, jak dzisiaj wygląda telewizja, kręcenie filmów, seriali. To właśnie dzięki strajkom mamy seriale 8-epizodowe do 12-epizodowych, a nie 24. Dzięki ostatniemu strajkowi mamy reality show, bo to była forma, w której dało się bardzo tanio zrobić coś bez scenarzystów i aktorów. No i te strajki wychodziły nam na dobre do tej pory.
Goldix pisze, że aktorzy strajkują przeciwko projektowi wykorzystywania na wieczność, tutaj w air quotesach napisał, na wieczność zeskanowanych wizerunków osób grających role drugoplanowe za pomocą sztucznej inteligencji. Ciekawe.
No i to jest do tej pory to tak naprawdę też często się robiło tak, że był jakiś statysta, była scena bitewna, nie wiem, tam Władca Pierścieni, setki tysięcy osób na polu bitwy. No i jest taki jeden statysta, który jest później powielany mnóstwo razy, no ale tak naprawdę ma zapłacone za to jedno wystąpienie, a nie tam, że zagrał ileś ról tak naprawdę zduplikowanych. No a teraz by można wykorzystywać to jedno nagranie później w kolejnych bitwach i w kolejnych i w innych filmach za pomocą mojej tak naprawdę nawet można by do tego później dialogi dopisać i wykorzystać ten wizerunek akurat, w pełni.
Ja to rozumiem, ale z drugiej strony zaraz AI i tak by zastąpi aktorów, więc...
No właśnie tutaj zależy od... Zastąpi, chyba że wprowadzą te ograniczenia prawne.
No tak, że co, że AI nie może tworzyć. Wiesz, możesz AI nie musi być na bazie jakiegoś aktora, tak?
No tak, to może być w pełni cyfrowa postać.
No. No i anyway, dobra, zobaczymy, tylko co będzie dalej. Jestem załamany.
Na bazie aktora, chyba na bazie znanego aktora, a nie takiego statysty, no to ze względów marketingowych też się bardzo opłaca, bo czasami jest wziąć lepiej aktora, zapłacić mu 50 milionów za rolę, bo przyniesie to dużo większy zysk, niż by wydać te 50 milionów na marketing, bo aktor jest tak rozpoznawany, że tak. No idziesz, żeby go zobaczyć.
Ale czasami, wiesz co, ja tak czasami patrzę na te listy, na filmografię i na przykład patrzyłem ostatnio na filmografię tego Brada Pitta chyba, czy kogoś innego, czekaj, otworzę, może zobaczę ten film, o który mi chodziło. I patrzyłem na tą jego filmografię i słuchaj, i widziałem tam pozycje, których w ogóle w życiu nie słyszałem o tych filmach. I to jest takie, to było dla mnie takie na maksa zaskakujące, że po prostu, wiesz, w ogóle nawet nie dotarłem do tych filmów. One nie były nigdzie rozreklamowane prawdopodobnie. Ale nie wiem, nie pamiętam, co to było w tej chwili.
Mhm. No a to, co nam przyniesie obecny strajk, to ja myślę, że z racji tego, że streamingi teraz to jednak jest przyszłość, to ja myślę, że oni bardzo mocno pocisną w Azję, w produkowanie w Hiszpanii, generalnie poza Stanami Zjednoczonymi. Azjatyckie produkcje, hiszpańskie, że pojawi się tego dużo więcej w kolejnych latach na Netflixie, no bo tam cały czas mogą kręcić, tam nie ma problemu z aktorami, ze scenarzystami, to dotyczy Stanów.
Tak.
I tego ich nie stowarzyszenia, tylko
gildii.
Związku zawodowego, który tak, który zrzesza właściwie wszystkich.
No to, nie, to chyba to jest gildia aktorów u nich. Dobra, słuchaj, tak patrząc na jego filmografię w tej chwili. 22, Babylon, nie wiedziałem w ogóle o jego istnieniu. 22, The Lost City, nie wiem. Bullet Train znam, oglądaliśmy, omawialiśmy. Ad Astra, wiem, że istnieje, nic o tym nie wiem, nie było to nigdzie reklamowane. Once Upon a Time in Hollywood, to był też 19
chyba
rok.
Był no
to był Ad Astra znany?
No, Hollywood? Ja generalnie chyba wszystkie tutaj znam.
No, Ad Astra to jest jakiś tam kosmiczny film, nie znam go, nie widziałem. Znaczy, wiem o jego istnieniu, ale nie znam. Okej, okay, Once Upon a Time in Hollywood, rozreklamowany na maksa, znam. Deadpool, okej, okay, znam. War Machine, 17 rok. Wiem, że coś takiego było, on jakiegoś generała grał, nie oglądałem. Niewiele o tym słyszałem. 16 rok, Allied, nic o tym nie wiem. The Voyage of Time, 16 rok, nic o tym nie wiem. Big Shorta znam, By the Sea, nic o tym nie wiem. To jest 15 już, The Audition, nic o tym nie wiem. Jest tyle filmów z nim, Fury, wiem, że istnieje, nie oglądałem, 14 rok. Jest tyle filmów, The Counselor, 13 rok, też nic o tym nie wiem. Jest tyle filmów z nim, gdzie to jest aktor, jeden z najsłynniejszych aktorów na świecie, tak? A zobacz, o ilu produkcjach ja nie słyszałem, a siedzę w mediach społecznościowych cały czas i po prostu gdzieś to, nie wiem, przegapiam, nie wiem dlaczego.
Mhm. No, pewnie nie opłaca się cisnąć budżetu w produkcję, która wiadomo, że nie zarobi kosmicznych pieniędzy, kiedy studio filmowe ma jednocześnie kilka innych filmów i na nie może przelać te pieniądze.
To jest ciekawe, wiesz, że panowie w czasie dyskutują właśnie o tych aktorach i o innych rzeczach. Tutaj Naukud napisał, a AI bazując na danych będzie tworzył aktorów i aktorki, o jakich my podświadomie marzymy. To tak co więcej, w przyszłości to ja podejrzewam, że będzie sprzęt na tyle powerny, że ten aktor czy aktorka dla każdego, kto ogląda film, będzie inny. Czyli jak
no
ja
tak,
będę oglądał...
Być może także fabuła będzie dostosowywana.
Może tak być. Ale łatwiej aktorów, aktorki ale niż fabułę, ale tak, teoretycznie. No, więc zobaczymy. No, to będzie... nie wiem, czy dożyjemy tego, ale jeśli dożyjemy, to może być ciekawie. Dobra, Black Mirror, panie. Jest tyle ciekawych związków w tej chwili z Black Mirror i w ogóle tymi tematami, z tym szyfrowaniem, z mediami społecznościowymi ostatnio. Drugi sezon skończyliśmy oglądać, od razu podpowiem. Drugi albo trzeci? Nie pamiętam, trzeci chyba.
Chyba trzeci. Czy było to o nie San Jupitero, tylko jakoś tak podobnie się
tak
to nazywa?
Junipero. Junipero,
no,
bo to amerykański. Okay,
czyli
po
sezon
amerykańsku
trzeci.
Sezon trzeci, tak. Dobra, pierwsze, tak polecę po kilku rzeczach. Pierwszy odcinek to był playtest. Horror, gdzie gość był beta testerem. Trafił do jakiegoś tam takiego słynnego, jak się nazywa ten japoński słynny gamer, taki twórca gier, co teraz był?
Hideo Kojima.
Tak. Hideo Kojima, to mam wrażenie, że ta postać, ten tutaj Japończyk był wzorowany na nim trochę w tym serialu. I tworzył jakąś tam rewelacyjną grę, jakiś nowy horror. Nie wiem, czy to jest sezon trzeci, to jest 3 sezony wstecz, mogę już chyba spoilować, prawda? Uwaga, jak nie oglądaliście, to spoilery teraz. Tworzy jakiś tam horror i ten gość ma szczepiony implant i to potem się dowiadujesz, że to trwało. I wiesz, i tam to całe przerażenie, gdzie ten implant cię uczy, czego on się najbardziej boi i mu dostosowuje audiowizualne wrażenia do jego własnych strachów, fobii i tak dalej. Totalny kosmos. I...
Czyli trochę to, co Valve chciało, nad czym Valve pracowało, żebyśmy mieli w hełmie VR, to odczytywanie fal mózgowych i
tak,
automatyczne badanie, kiedy, jak reagujemy.
Tak. I tutaj tam była potem sytuacja taka, że on nagle bo film trwa typu, znaczy odcinek trwa typu godzinę, ale potem była typu, nie wiem, 20-minutowa sekwencja tego jego całego przerażenia, a potem się dowiadujemy, że to trwało typu sekundę, czy coś takiego, czy tam, już nie pamiętam, 1,42 sekundy, a potem na koniec się dowiadujemy, że to były 400 sekundy tak naprawdę, bo to też było już część tego horroru. Kosmos, totalny pomysł w ogóle. Tutaj to AI, beta testing, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy odcinek. Bardzo mi się podobał. Następny, Nosedive. To było o tej dziewczynie, która, w ogóle o tym świecie, gdzie oni każdy każdego oceniał i w skali 1 do 5 i jedna gwiazdka do 5 gwiazdek. I spotkałeś kogoś na ulicy, uśmiechnął się do ciebie, a mogłeś mu wysłać 5 gwiazdek z telefonu. A jak się do ciebie nie uśmiechnął, albo na przykład nie wszedł z ciebie, albo coś, to mogłeś mu dać 1 gwiazdkę. Albo 2, 3, 4, nieważne. I każdy miał soczewki takie, czy jakieś, to chyba soczewki były, już nie pamiętam, czy implanty. I widział, patrząc się na innego, jaką on ma ocenę. No i na przykład, jak ktoś miał powyżej 4, to się trzymał z dala od ludzi, co mieli jedną gwiazdkę, poniżej 2 na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Tam jakaś była sytuacja z gościem, który zerwał z kimś i ocena w biurze mu spadła z ponad 4 do 3 już. Nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktu i potem został zwolniony w ogóle z tego powodu. Także kosmos totalny. No i perypetie tej głównej postaci, która też miała trochę przygód, powiedzmy nazwę to w ten sposób. I skończyło się na tym, że no, jaki morał z tego jest taki, że nie należy żyć jednak tymi mediami społecznościowymi, że to jest bez sensu. Tak naprawdę dzisiaj już mamy tego typu sytuacje na Instagramie, tak? Jesteśmy rządni ocen, rządni lajków na zdjęciach, na storiesach, na wszystkim. I daleko nie jesteśmy od tego, żebyśmy mogli się oceniać. Tak naprawdę to w wielu kwestiach już jesteśmy oceniani, podobnie jak tutaj, tylko że przez bank na przykład, nasza zdolność kredytowa jest oceniana i wiele innych rzeczy, więc tylko że to nie jest publiczne. Więc no, tak to wygląda. Jeśli o to chodzi. To był Nosedive. No i potem był ten San Junipero. Czy to jakieś, mam wrażenie, że to była Ameryka Centralna albo Południowa, więc taki Junipero chyba, czy coś takiego. I tu był z kolei przenoszenie naszej świadomości całej, nas, przenoszenie nas do chmury i życie po śmierci. To było całkiem ciekawe. Nie wiem, czy to...
Był to jeden z najciekawszych odcinków wszystkich sezonów. Takie mam wrażenie i...
Nie był dołujący
jeden z najgorzej ocenianych.
Tak, i nie był dołujący w odróżnieniu od wielu innych. Bardzo mi się podobał ten pod tytułem Men Against Fire, gdzie wojsko miało implanty, takie specjalne, MAS to się nazywało, dzięki czemu widzieli inne postacie jako potwory. Czyli i w tym momencie nie mieli żalu przed zabijaniem, a tak naprawdę zabijali innych ludzi, tylko nie widzieli ich jako ludzi, widzieli ich jako potwory. Więc kolejny implant, jakby poniekąd, że to w zasadzie nie był VR, tylko AR i znowu, wiesz, tego typu modyfikacje jakieś zachowań i tak dalej. Także to było ciekawe. No i Hated in the Nation, czyli tutaj było wszystko w tym odcinku, było tak. Szyfrowanie. I jakie to zagrożenie? Czy brak szyfrowania? I backdoory, jakie niosą ze sobą zagrożenie, tak? Banki. Tutaj był system tych pszczół, takich robotów. Bardzo, bardzo dużo tego było. Te same pszczoły oczywiście... No, bardzo istotne są dlatego, żebyśmy my żyli, czyli zapylanie, tak, jest istotne i dlatego pszczoły są istotne. Pszczoły tam są jakieś, nie wiem, sygnały, że one niedługo wymrą. Tutaj były właśnie sztuczne pszczoły. Więc kolejny motyw. No i też bardzo ciekawy był motyw z tymi hashtagami z social media, czyli tam jakiś tam odpowiednik Twittera. Także to mi się podobało. Fajny był odcinek. Trochę chory pod wieloma względami, ale pokazujący potencjalne zagrożenie.
Tak, no i podejrzewam, że jak teraz się to wszystko ogląda, to już się nie wydaje aż takim science fiction, jak tak. Kiedy to wszystko wyszło. Bo wtedy się to wydawało kompletnie nierealne, a dzisiaj dużo z tego albo już zostało częściowo zrealizowane, albo się wydaje, że kiedyś na pewno zostanie.
W ogóle, co ja sprawdzę jeszcze raz ten Black Mirror, listy Black Mirror episodes. Ja nie pamiętam, który to był rok. Trzeci sezon to jest 16 rok w ogóle. To strasznie stare jest. Mhm. No. Słuchaj, w 2016 w ogóle nie myśleliśmy o tego typu rzeczach. Jeszcze przynajmniej, wiesz, tak na co dzień nie myśleliśmy o tym. A dzisiaj to już naprawdę wiele z tych rzeczy jest całkowicie możliwe, albo prawie tam jesteśmy. Więc no, zmieniło się mocno. Także takie oglądanie po czasie też jest zupełnie pewnie to dzisiaj inaczej odbieram, niż gdybym to oglądał w 16 roku. No i czeka nas jeszcze czwarty sezon, tam jest odcinków 6, potem jest piąty sezon 3, no i szósty sezon, już tam chyba dwa pierwsze obejrzeliśmy z szóstego. A tu jeszcze NoCode podpowiada, że lokowanie produktów będzie personalizowane. No, może być. Dobra, to tyle, słuchaj, to tyle, jeśli o to chodzi. Tak naprawdę chyba w najbliższym czasie będziemy dalej męczyli Black Mirror, mam nadzieję. Jeszcze trochę odcinków zostało, a potem albo Inwazja, albo Fundacja, kiedy nie wiem, kiedy ostatni odcinek Fundacji wychodzi.
Toż nie wiem. Aha, no i jak ostatnio sprawdzaliśmy tydzień temu, to na Just Watchu nie było informacji.
Ja mam tu informację.
Coś dziwne, okay, bo prawie zawsze są.
Już mam. Na Wikipedii jest, co ciekawe. Czyli wyszło w tej chwili już 5 odcinków. Szósty będzie... Przepraszam. 7 odcinków już wyszło z tego sezonu. Dzisiaj 7 wyszedł. Będzie, czyli październik, czyli w przyszłym miesiącu. Połowa 15 października wychodzi ostatni. Także za kilka tygodni, myślę, że za półtora tygodnia, dwa można zacząć oglądać, zależy jakie tam macie tempo. No, to tyle. Dobra, dziękujemy, słuchajcie, za nadgryzionych. Do usłyszenia za tydzień. Chyba nie mamy jakichś planów nietypowych w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję. Sprawdzę kalendarz. Nie mam. I to będzie 1 października, więc do zobaczenia 1 października. Dzięki bardzo i see you.
Do usłyszenia. Cześć.